Witam Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 616. Ja nazywam się Damian Paluchaka-Dachman i ze mną jest niezastąpiony Juliusz Konczarski jako Jules. Witaj, Juliuszu.
Witam cię serdecznie, Damianie.
No muszę przyznać, że mamy bardzo dobre tempo, bo już tak regularnie nagrywamy. Boję się, że się zamienimy w cykliczną, regularną audycję. No nie, i co wtedy? Nie? Będziemy musieli wszystko inne porzucić. To ja tak z grubej rury cię zapytam, czy oglądałeś Marka Cerniego prezentację PlayStation 5 Pro? No nie była długa.
Nie oglądałem na żywo. Bo akurat nie mogłem, ale obejrzałem później tą prezentację i tam kumpel mi tam pisał, że co tam ogłosili. No i tak, i później oglądałem, tak. Mm-hmm.
Ja się trochę właśnie zakręciłem, bo jak ostatni raz rozmawialiśmy o PlayStation 5 Pro i w ogóle to był świetny odcinek, ja polecam, jeśli ktoś w ogóle przeskakuje odcinki, bo zawsze słucha z opóźnieniem, to ja polecam tamten, mimo że wtedy dużo było tam spekulacji, dużo innych tematów żeśmy poruszali i właściwie informacja, jaka była tak naprawdę wtedy, to że dzisiaj zostaną ogłoszone jakieś konkrety, wczoraj. Będą ogłoszone konkrety w sprawie PlayStation 5 Pro. I jeśli chodzi o te konkrety, no to można powiedzieć tak. Konsola będzie dużo mocniejsza. Właściwie można się spodziewać, że to, co było w trybie graficznym, jakościowym, będzie teraz właściwie i jakościowym trybem, i trybem wydajności, czyli po prostu te najpiękniejsze efekty, wszystko w 60 klatkach. Dodatkowo będzie wersja PlayStation, nie wiem, Sony, tego upscalingu, który znamy, prawda, jako na przykład, nie wiem, w procesorach AMD jako FSR, jeśli chodzi o NVIDIA, no to tam jest DLSS, jeszcze tam chyba Intel ma swoją technologię, no tego trochę jest, nie, prawda? Ale generalnie takie wrażenie, nie, jakie zrobiła ta prezentacja, było takie, że nie, wow, mamy nową, mocniejszą konsolę, tylko ludzie się skoncentrowali na tym, że nie ma za bardzo. Nie pokazali żadnej jakiejś nowej gry, która by pokazała tą lepszą moc, tylko po prostu pokazali, że te gry, które już są, które już były, możesz sobie jeszcze raz zagrać, tylko one będą jeszcze ładniejsze. I to trochę bez sensu, nie? Ale no to idzie trochę w parze z tym takim takim niezadowoleniem tłumów, że coś ostatnio nie ma takich mocnych, dużych tytułów, nie? Że wszyscy byli przyzwyczajeni tym, że po prostu Sony potrafiło, kiedy Microsoft spało, to uderzać tymi tytułami, wiesz, God of War, Horizon Zero Dawn, prawda, no to było sporo, tak? I nagle teraz nie ma żadnych konkretów i jest sprzęt, nie? I ten sprzęt wygląda ciekawie, aczkolwiek, no ja mam pewne zastrzeżenia, ale zanim właśnie rozwinę tą moją myśl o tych zastrzeżeniach, to chciałem właśnie zapytać ciebie, jak na tobie zrobiła ta jakie wrażenie na tobie ta prezentacja zrobiła i czy na przykład jesteś teraz bliżej czy dalej zakupu PlayStation 5 Pro?
Wiesz co, no ja mam miałem takie same odczucia, jeśli chodzi o gry jak ty. Znaczy nie wiem, czy to były twoje odczucia, czy to były po prostu relacjonowałeś odczucia tłumu, że wiesz, że
Hive Mind, tak.
Tak, Hive Mind, bo ostatnio, wiesz, jest taka moda, tak naprawdę nie wiem, czy zauważyłeś, jest taka moda, żeby po prostu się prześcigać, kto tak naprawdę bardziej skrytykuje dane zdarzenie. I to po prostu, wiesz, to jest znaczy, jak
fala. Ja zauważyłem, że jest inna moda, że jest oglądanie, jak ktoś krytykuje.
A, to
coś
jest jakby tak. Jak ktoś krytykował i krytykowanie tego, który oglądał i krytykował i później, wiesz.
Tak, my powinniśmy na podcaście po prostu teraz włączyć jakiegoś YouTube'a, jak ktoś coś mówi i automatycznie pauzować i wyrażać swoje po prostu dodatkowe jeszcze oburzenie, żeby to spotęgować.
Dikusa.
Tak, na przykład, tak. Tak, no było dużo w ogóle nagrań na gorąco, to też tak abstrahując. Właściwie godzinę po tej prezentacji już wylało się, ja to powiem, nie jestem obrońcą Sony, żeby nie było, ale wylało się takie szambo na Sony. Bardzo dużo niezadowolenia było, ale to przejdziemy za chwilkę do tego. Ja bym chciał nadal, przepraszam, że tak tutaj trochę...
Wiesz co, no ja powiem ci tak, że jakby ja to w ogóle, już odchodząc od tego, co mówisz, od tego szamba, bo to jest męczące po prostu, czy jakby czytanie i patrzenie na to, wiesz, jakby zwłaszcza, że ja mam takie wrażenie, że wiesz... No, jeżeli coś mi się nie podoba, no to ja po prostu tego nie kupuję i też w jakimś sensie głosuję portfelem. No i tyle. No. Jakby wiesz, przekrzykiwanie się i prześcigiwanie się w pisaniu komentarzy czy nagrywaniu komentarzy na YouTube'a, wiesz, po to, żeby teraz całemu światu oznajmić, że ja oto teraz nie kupię tego czy tamtego produktu, bo i tutaj następuje litania, wiesz, tych... Jakby mnie to męczy, słuchaj. Ja staram się uciekać od takich dyskusji.
Ja widziałem inne. Ja widziałem rzeczy, takie, nie? Że ktoś powiedział, że i tak kupi, bo wie, że po prostu jest graczem i niestety on się na to złapie. No ale było jakieś niezadowolenie. No ale tak, ale...
Znaczy wiesz, no bo to jest...
Abstrahując do tego, gdybyś powiedzmy jakby... nie widział tego odbicia, no nie? To no, czy coś, jakieś piętno na tobie zostawiła ta prezentacja? Czy ten delikatnie zmieniony design, nie? Te paski, te nie wiem, te, nie wiem, czy one mają jakąś funkcję chłodzącą, czy to są jakieś, nie wiem, ujścia dla radiatorów, no nie mam pojęcia.
Znaczy wiesz, no ale to są jakieś tam moje prywatne odczucia
tak.
I jakieś tam moje totalnie nikogo nie obchodzące opinie, natomiast wiesz, ja wychodzę z założenia, że no Sony po prostu może sobie pozwolić na takie zagranie z ceną na przykład, bo po prostu nie ma żadnej konkurencji. No umówmy się stary, wiesz, gdybyśmy no tak. Na przykład mieli w perspektywie półtora roku premierę albo roku, albo pół roku premierę Xboxa Series X Pro, albo na przykład gdybyśmy mieli w perspektywie jakiegoś tam czasu premierę, nie wiem, nawet tego przenośnego Xboxa, o którym się mówiło, który miałby być de facto alternatywą dla Series S-a, nie? I jakby odpalać te wszystkie gry, to wtedy być może Sony by tutaj musiało jakoś inaczej reagować, nie? Gdyby rzeczywiście po drugiej stronie czy jakby zbliżała się fala niesamowitych ekskluzywów, które miałyby po prostu zmieść wszystko z pola powierzchni ziemi, no to ja rozumiem, ale tak naprawdę, wiesz, ta konkurencja, pamiętam jak żeśmy rozmawiali jakiś czas temu o kondycji Xboxa w kontekście przechodzenia X-ów z Xboxa na inne platformy, konkretnie na Sony, tak? Jakby okazało się, że pewne gry Indiana Jones czy jakieś tam gry, które już się ukazały, te wszystkie Sea of Thieves, jakiś tam Hi-Fi Rush i tak dalej, że gry, które miały być X-ami, jakby ukażą się również na platformie Sony i wtedy żeśmy o tym rozmawiali i pamiętam jakby mówiliśmy o tym, że jakby Microsoft się wyzbywa tego ostatniego tak naprawdę argumentu, tej ostatniej linii obrony w postaci właśnie tych X-ów gier, które mogłyby przekonać ludzi do tego, żeby właśnie kupić ich sprzęt, żeby kupić Game Passa, żeby wiesz, z drugiej strony wiesz, przez 4 lata, niecałe 4 lata tej generacji, jakby polityka Microsoftu z jednej strony, no okej, fokusują się na Game Passie, super, tylko wytłumacz mi, dlaczego przez te 4 lata, przez większość tych lat, my możemy tego Game Passa mogliśmy kupić za jakieś grosze po prostu, stary. No to przecież to strzelanie sobie kompletnie w stopę, nie? Jakby, wiesz, jakby...
To chodzi o pewnie jakąś taką ustawienie dominacji na rynku, wiesz, przyzwyczajenie, bo też pamiętaj, że jest wiele osób, które... weszło w tego Game Passa za tą złotówkę, czy tam, no, nie wiem,
ja
euro.
Sam przez wiele miesięcy kupowałem Game Passa za te grosze, no tak, to jak
ale,
dawali,
ale
to
chodzi
brałem.
O to, że później w pewnym momencie nawet zapominali, że mają tego Game Passa. Tak to jest z tymi usługami, z tymi subskrypcjami, że po prostu masz i nie korzystasz. Ja się teraz złapałem na tym, że właściwie cały ten miesiąc, nie, ostatniego mojego płacenia na Game Passa prawie w ogóle nie grałem na Game Passie, bo mnie po prostu inne gry odciągały. I musisz wtedy żonglować tymi subskrypcjami. Oczywiście włączyłem sobie kat wczoraj i może będzie chwila, żeby tam coś o tym powiedzieć. Nie wiem, tego Hellblade'a 2, ale tak naprawdę doszedłem do wniosku, że ja muszę anulować subskrypcję.
O, szybko ci się zmieniło, bo ostatnio byłeś wpatrzony, że jednak
nie
subskrybował.
Mam, nie, bo chodzi o to, że po prostu tak doszło do wniosku, że nie ma sensu, żebym jeszcze przez 2-3 miesiące płacił tą subskrypcję. Po prostu poczekam
na
Indianę. Dokładnie. No,
no ale jeszcze wiesz, chciałem tylko dokończyć jeszcze, nie? Jeszcze jedną rzecz tutaj tak naprawdę, bo wtedy żeśmy rozmawiali o tym i ubolewaliśmy nad tym, że jakby troszeczkę Microsoft jakby oddaje tego pola, nie? Troszeczkę kapituluje, jakby uznaje, że pewne rzeczy, które zrobił, no nie przyniosły spodziewanych rezultatów i tak naprawdę jakby, wiesz, księgowi plus zarząd, te akcjonariusze i tak dalej zadecydowali, wymusili de facto tego rodzaju decyzje. Mhm. I wtedy też mówiliśmy o tym, że generalnie to jest bardzo źle, no bo wiadomym jest, że monopol w jakiejkolwiek branży, chyba że chodzi o Polmos,
właśnie chciałem powiedzieć, że chyba monopol w branży monopolowej jest okej.
Tak, ale monopol, wiesz, monopol w jakiejkolwiek branży, no nie jest czymś dobrym, tak? No bo
i to nie jest
prowadzi...
dobre, i to jest złe dla konsumenta. Ludzie tego sobie
oczywiście,
nie zdają sprawy.
Oczywiście, i wiesz, ale
i mieliśmy
myślę...
wielkie szczęście, że przepraszam, że tutaj, ale mieliśmy wielkie szczęście, że Xbox się pojawił w momencie, w którym zniknęła Sega. Wiesz, teoria spiskowa jest taka, że Peter Moore, który był chyba tam szefem tego, tam Dreamcasta i tak dalej, tam on przeszedł z całą tą wiedzą, tym know-howem, bo wiesz, ten Dreamcast był chyba na bazie jakiegoś takiego Windowsa i cała ta wiedza to właściwie została niemal... I oczywiście to tak, wiesz... Znaczy, nie mówię tego konkretnymi tutaj przykładami, dowodami, ale...
Znaczy, ja tego ja nie myślę, wiem, ja się do tego nie chcę, akurat tego, co tak, myślę, to nie chcę odnieść.
Ale wiele rzeczy, które było w Dreamcastie, no nie, czyli na przykład korzystanie z modemu, granie sieciowe, właśnie te podstawy, no nie, tego wiesz, te DirectX-a swoistego pierwszego, no nie, jakiejś tam wersji, no powiedzmy, no nie chcę tutaj za bardzo mówić o samym Dreamcastie, ale chodzi o to, że jak wszedł Xbox, to właściwie było tak, że Dreamcast po 2 latach, to już oni to zaorali, i wszedł Xbox. I on uzupełnił, wiesz, wszedł w tę lukę, która powstała, i nadal Sony, mimo że PlayStation 2, no jest nadal chyba, wiesz, jeśli by to brać pod uwagę jakieś takie liczby absolutne, nie wiem, sprzedaży, to chyba nadal jest najpopularniejszą, najlepiej sprzedającą się konsolą wszechczasów. Może to się zmieniło, prawda, z Nintendo Wii, może się zmieniło z innymi konsolami, nie wiem, Nintendo DS. Musiałbym to, powiedzmy, jeszcze sprawdzić. Ale chodzi o to, że PlayStation 2, wyobraź sobie, że nawet jakby nie miało konkurencji, to co by to było? No nie? Oni mogliby wtedy ustawiać w ogóle, jaką chcieliby cenę, nie? Bo to była tak popularna konsola. To się zmieniło dzięki Xboxowi i Xbox 360 no, pokazał, że PlayStation musi się obawiać konkurencji. Deptają jej nowi gracze po piętach. I jak nie będzie
Xbox,
wiesz,
300,
Sony myślało
Xbox...
perspektywicznie, to się przewróci, no nie? No.
Znaczy wiesz, Xbox 360 przecież miał bardzo dobry start i tak naprawdę był... bo finalnie w tamtej generacji no jakby Microsoft jednak sprzedał mniej tych konsol, ale start Xboxa 360, nie wiem czy to akurat zasługa Petera Moore'a, ale kto wie... natomiast...
Peter Moore miał takie akcje, że sobie na przykład tatuował GTA 4
tak.
I tak dalej. Ale wiesz, ale nie, bo chodzi o to, że masz rację, no nie, że 360 może się sprzedała lepiej, gorzej, ale to wynikało też z tego, że Sony od razu postawiła to, co dodatkową sprzedaż napędziło PlayStation 2, czyli napęd nowej generacji, wiesz, odtwarzacz, w tym przypadku
no,
Blu-ray.
Tak. Który, Microsoft tak. wtedy postawił na znaczy, wiesz,
DVD i przystawkę HDVD.
Tak, to znaczy to była jakby fakt, że tam nie było od razu tego napędu Blu-ray, to chyba było okej, bo wydaje mi się z perspektywy czasu, no bo wiesz, bo jakby po pierwsze mogli zaoszczędzić na kosztach i ta konsola mogła być tańsza, bo była dużo tańsza, Xbox 360 był tańszą konsolą niż PlayStation 3. No i wiesz, i druga kwestia też istotna, że tam w ogóle nie było wymogu instalowania gier. Nie wiem, czy pamiętasz, tak. te Xboxy 360 wyły jak odkurzacze, bo te płyty tam po prostu wirowały. No ale faktycznie
bo pierwsze konsole były
i grałeś,
w wersji,
nie?
Pamiętasz, wersja była arcade.
Nawet bez dysku, nie?
I
była
premium.
Wersja arcade, dokładnie. I była wersja premium, która miała tam dysk, nie pamiętam,
20 giga.
20,
tak.
20 giga. No,
później takie... była wersja Elite konsoli, taka cała czarna, z tej samej gry, to było 120. No i później wchodziły już te nowe wersje, tam Slim i na końcu było 360.
No nie, jeszcze były, jeszcze i. Zanim weszły te Slimki, to jeszcze były, jeszcze była cała część wersji ze złączem HDMI, bo te pierwsze wersje miały złącze komponentowe.
No tak, tak, tak. No i tam się później zmienili tą nazwę chyba z Arcade na Core.
Ja pamiętam, że sprzedałem swojego, słuchaj, Premium i kupiłem sobie Arcade'a i tylko Premium sprzedałem bez dysku. I kupiłem sobie Arcade'a właśnie z tym łączem HDMI i sobie założyłem wtedy stary dysk do, z tej, bo one były, to były te same konsole.
Nie no, w ogóle 360, Arcade... jak sobie pomyślisz, to była cudowna, fantastyczna konsola. Wiesz, te Social Blade'y, te,
no to był
te,
taki
ten
gateway, play. Wiesz.
Tak, to sobie mogłeś właśnie podłączyć ten dysk i te gry były i właściwie nie musiałeś się nic martwić. No to jest coś, czego... czego gracze nie znają, bo żyjemy w czasach tak, że kupujesz grę na płycie i ta gra nie odpali się od razu, tylko musisz się zainstalować, nie? No, powiedzmy, że... No
wtedy tak było na PlayStation 3 chyba, bo PlayStation 3 miało wbudowany większy dysk i te gry wymagały tam, przynajmniej zaczęły się pojawiać gry, które wymagały tej instalacji, bo chyba to też wynikało z tego, że ten dysk Blu-ray był generalnie wolny. Na początku za wolny, żeby... Tak. Być w stanie, ale to są znowu technikalia. Wiesz, odeszliśmy trochę, ja tylko chciałem powiedzieć jedną rzecz, bo wrócić
ale
powiedz, wątku...
że tak mi się otworzyła tak wspaniałe te czasy 360, to, że wiesz, pamiętasz, tak się poznaliśmy, znaczy nie, znaliśmy się wcześniej, ale w czasie tak,
nie no,
tak więcej czasu
tylko,
zaczęliśmy,
tylko
tak, tak nawiązała się ta znajomość.
Swoją miłość.
Tak. Tak, Xbox Live, nie zapomnę tego nigdy, nie? To były cudowne czasy spędzone z Halo, z Gearsami i to było super, bo wiesz, bo wiele rzeczy, to właśnie 360 też była taką konsolą, która niesamowicie ewoluowała, bo zaczęliśmy od tych Blade'ów, nie? Od tych skrzydeł, a skończyliśmy na tym interfejsie, który właściwie wygląda bardzo podobnie do tego, co mamy właśnie na Series X i S, nie? Że już to zupełnie inaczej, te kafelki są poukładane, bo tam jeszcze było kilka takich przejściowych iteracji. I też w końcu było tak, że jak już miałeś grę na płycie, to mogłeś ją całą przerzucić na dysk twardy i wtedy już nie było tego problemu z dźwiękiem. No ale myślę, że kiedyś musimy zrobić taki modny odcinek top naszych wspomnień z 360.
Tak. Natomiast, ale chyba już kiedyś mówiliśmy o tym. W każdym razie albo może wspominaliśmy po prostu.
Zrobimy The Sequel do nieistniejącego odcinka.
Tak, tak. Natomiast wiesz, ja chciałem powiedzieć, że wtedy mówiliśmy o tym, że w sumie niezbyt dobrze się stanie generalnie, jeżeli faktycznie ten Microsoft ustąpi tego pola i skoncentruje się już wyłącznie na tym takim serwisie w postaci Game Passa i tyle, nie? I jakby... I się skupi, no bo wiesz, bo jakby w tych konsolach, jakby w tych dużych konsolach PlayStation będzie wiodło prym, drugi będziesz miał Nintendo z tą powiedzmy zupełnie inną specyfiką gier czy w ogóle tego wszystkiego jakby i te konsole się jakby de facto podzielą rynkiem, nie? Jakby te dwie, no i tak naprawdę, wiesz, tylko że wtedy mówiliśmy, że to się może stać, natomiast teraz się okazuje, że Xbox cały czas jest, sprzedaje się jak się sprzedaje, natomiast Sony już generalnie ich chyba poważnie nie traktuje, stary, bo generalnie robią sobie,
no
co chcą, nie? I jakby,
i to, ale wiesz, te ceny tej konsoli to jest przykład, jak jest widziany rynek przez Sony. W Ameryce, gdzie trzeba jeszcze konkurować z Xboxem, jest najniższa cena tej konsoli. $700, nie?
Możliwe.
W Europie, gdzie PlayStation właśnie ma totalną dominację, €800. Tam, nie wiem, ile na przykład w funtach by się przeliczyło na euro, no nie? Czy to by była znacząca różnica,
czy nie?
A
tam chyba w funtach jest 699, nie? Jest 699 no tak. Funtów, 799 euro.
No właśnie, zaraz no przeliczę, to... ile to jest 700 funtów.
Przelicz.
A ty kontynuuj, drogi już.
Natomiast jeśli chodzi o te ceny, to ja jeszcze, ja absolutnie nie zamierzam tutaj nikogo, wiesz, nikogo bronić, aczkolwiek no ja się spodziewałem, że ta konsola będzie kosztować, bo jeżeli sobie przeliczysz te 699 zł, no to ci wychodzi tam te 3,5 tysiąca, plus minus, no bo teraz zależy, wiesz, zależy ile sobie te sklepy w Polsce naliczą, tak? No ale z drugiej strony, no przecież nawet my w Polsce mamy dostęp do Amazona i na Amazonie będzie za 699 euro, no to sobie przeliczę.
Czy będzie
VAT
doliczony, wiesz? Amazon jak już teraz wysyła, to ci przy albo cło,
nie, ale
albo VAT ci
699 doliczy. Jest już z podatkiem.
Ale nie jak kupujesz w
Ameryce. Ale to może tobie jest
doliczany,
bo ty jesteś, wiesz, bo ty jesteś
nie,
tam
znaczy,
na tej wyspie.
Powiem tak, ostatnio jak sprawdzałem, bo chciałem parę rzeczy kupić, to jest tak, że cenę masz podaną na sklepie, ale ten cały podatek, wszystkie te koszta, cła i tak dalej, przesyłka, doliczone są już na samym końcu.
Ale w Unii Europejskiej nie ma czegoś takiego jak cło.
No, a nie, haha, bo ty mówisz, że chodzi o euro, że chciałbyś po prostu w euro.
Wchodzę sobie do Amazona, nie wiem, wejdę sobie na Amazon.de i tam będzie cena 699 euro. I ja sobie wymienię złotówki na euro i sobie kupię za 699 i mi Amazon wyślę, wiesz.
Tak.
Ja nie mówię o Amerykanie. Powiem ci,
że są niektóre rzeczy są ograniczone regionalne. Na przykład ja nie mogę z Amazona.pl wysyłać, wiesz, tutaj, nie, do siebie rzeczy. I nie wiem, z czego to wynika, bo na przykład z Amazona niemieckiego
to
mogę.
Ja ci teraz podam taki ciekawy przykład. Nie wiem, czy on coś dowodzi, czy nie, ale podam, bo mam prawo.
Oczywiście, a ja się napiję herbaty.
Jak wyszły teraz te nowe Sony Pulse Elite bodajże, te słuchawki, nie, które ja sobie kupiłem. Ja na początku miałem preorder zrobiony w polskim sklepie, ale polska premiera została przesunięta, już nie pamiętam finalnie, czy o miesiąc, czy nawet o półtora miesiąca. I Empik, tam bodajże, bo w Empiku zamówiłem, miał najlepszą cenę, podesłał mi taką informację, że zamówienie zostało przesunięte i będzie kiedy indziej. No ale ja patrzę, że wszędzie w całej Europie Zachodniej te słuchawki są. Wszedłem sobie stary na Amazon.de i kupiłem sobie za tą samą cenę, za którą bym kupił w Empiku, na drugi dzień do mnie przyszły stare. No. Nie musiałem czekać miesiąc.
Nie,
bez
no
żadnego
to jest,
problemu.
No nie,
i dlatego
no to jest
mówię,
ta globalna wioska sklepowa.
I dlatego mówię, że po prostu, ja rozumiem, no okej, jeśli ktoś tak bardzo liczy na to, że będzie chciał kupić w polskim sklepie i tak dalej, no to spoko, ale jeżeli cena jest podana na Europę 699 euro, to ja sobie jako obywatel Unii Europejskiej mogę sobie... 799, to ja jako obywatel Unii Europejskiej mogę sobie za te 799 euro zamówić tak naprawdę z dowolnego sklepu i albo dopłacić za wysyłkę, no bo ta wysyłka będzie droższa, albo będę miał tą wysyłkę gratis, bo cena produktu jest tak duża, że przy przekroczeniu tam jakiejś ceny masz wysyłkę nierzadko gratis. Wiesz,
no nie,
więc,
no tak.
Więc szczerze powiedziawszy, nie, jakby pod tym względem nie widzę problemu. Teraz nie wypowiadam się na temat, wiesz, samej wysokości ceny, ale nawet dzisiaj sprawdzałem, bo ktoś mi tam mówi, tak, ale wiesz, PlayStation to możesz dzisiaj kupić za 2000, nie? Okej, może są jakieś czasowe promocje i czasowe promki. No dzisiaj jak patrzyłem, to najtańsze PlayStation z dyskiem było za 2300 bodajże w X-comie.
Czy mówisz z odtwarzaczem Blu-ray? Tak, o to ci chodzi, tak?
Z tym odtwarzaczem. A taka przeciętna jakby wersja, no to kosztuje 2500, tam 2600 z jakimś ogonkiem. No to wiesz, mówimy tutaj o... To ile miałoby to PlayStation? Teraz ja nie mówię, że wiesz, że ta cena jest dobra czy coś, no ale patrzę, jakaś tam logika tej ceny jest. No ile to PlayStation ma kosztować? 2000? Wiesz, jakby czego my się spodziewamy?
Tak.
No, PlayStation na premierę w Polsce kosztowało 3000. No to
znaczy właśnie to jest przykład tego, że ta konkurencja
znaczy na premierę,
istnieje.
Wiesz, wiadomo, że na premierę, tylko chodzi mi o to, że tam na premierę w oficjalnych sklepach pewnie można było je kupić za 2499 czy ileś tam, ile była ta cena, nie? No ale jeżeli kosztowała 2399, a teraz dostajesz wersję Pro, która jest powiedzmy, no okej, nie ma napędu, to jest duża wada, powiem szczerze, że to jest słabe, tak? Ale z drugiej strony, jakby wiesz, masz tą opcję. Możesz sobie zawsze ten napęd dokupić.
Tak,
nie?
No to jest fajne. Ta modułowość jest fajna. Znaczy,
wiesz,
ja powiem tak.
To nie jest tak, że Sony ci mówi, sprzedajemy ci, wiesz, tak jak Xbox, sprzedajemy ci konsolę Xbox Series X z dyskiem, tam nie wiem, 2 terabajty, ten biały teraz, który wyszedł, który po prostu nie ma napędu. Ja nie wiem, czy do Xboxa, pewnie można bym zakładał, czy nie można. Czy jest jakiś napęd do Xboxa? Nie mam pojęcia.
Znaczy, wydawało mi się, że pewnie gdzieś, znaczy wiesz, kiedyś były do tych wszystkich konsol, do pierwszego Xboxa 360 miałeś ten HD DVD, ale teraz chyba nie ma. No,
jest
nie możesz dokupić. Nie możesz dokupić do Series S chyba napędu.
Nie
ale
wiem, widzisz, właśnie, czy
ale kwestia, jeśli chodzi o cenę, nie? Bo to jest ciekawe, bo na cenę składa się kilka rzeczy. Po pierwsze, cena jest wysoka już na wyjściu. Nie? Teraz sprawdziłem, w Wielkiej Brytanii to będzie najdroższa konsola, bo tam będzie w przeliczeniu 830 euro. Nie? Biorąc pod uwagę, że powiedzmy 700 funtów, tak się po jakimś takim średnim kursie przeliczę na to euro. Więc to jest wysoka cena.
A dlaczego 830, a nie 699 funtów?
Nie, no bo 700, znaczy ja dodaję tego jednego funta, żeby zaokrąglić. Że,
nie,
że
rozumiem,
699
ale,
funtów,
ale 699 daje... funtów, to dlaczego 830?
Nie, 830 euro. Czyli tak, cena w dolarach 700 dolarów, cena w funtach 700 funtów, cena w euro 800 funtów, ale jak przeliczysz, powiedzmy,
no, tak, tak. Mhm.
przeliczysz funty na euro, no to masz 830, jak pewnie byś dolary przeliczył na euro, no to byś wyszło, nie wiem, 630, nie wiem, euro, nie? Więc powiedzmy, mhm. bez tych podatków najtańsze, no chyba, wiesz, no możesz sobie na wakacje do Stanów wjechać, iść tam do sklepu, kupić te Sony i powiedzieć, że na własny użytek zawsze latasz z tym Sony PlayStation 5 Pro, żeby nie płacić tego podatku na lotnisku, nie? Ale musisz oczywiście wrzucić wszystkie pudełka i inne rzeczy, nie? Żeby ci nie tam nie da. Ale nie, kwestia jest taka, że żyjemy w czasach, których po czterech latach zauważ, te ceny podstawowych konsol właściwie się nie zmieniły na wyjściu, tylko są te wersje, no wyszła Slim i powiedzmy najpierw Sony podwyższyło, pamiętasz, był taki moment, że podwyższyli cenę o 50 euro, żeby później móc na przykład dużo chyba w bardziej atrakcyjny sposób, nie wiem, jakaś psychologia tutaj marketingowa jest, obniżyć później tą cenę pewnie do tej podstawowej, która wcześniej była, ale powiedzieć, że teraz jest cena mniejsza, no nie, oto ten jest jakaś wyprzedaż. Ale generalnie my na tym etapie ze wszystkimi wcześniejszymi konsolami to mieliśmy tak, że albo była właśnie jakaś inna wersja, czyli slim, mniejsza, bardziej wydajna, no cokolwiek i też była tańsza, a my teraz jesteśmy na etapie, że właściwie kolejna konsola jest nie tylko nie w tej samej cenie co poprzednia, tylko jest dużo droższa. Dodatkowo, jak właśnie chciałbyś sobie dokupić ten napęd i dokupić sobie podstawkę, chociaż podstawka jest pewnie niepotrzebna, ale ja nie wiem, jak z tą konsolą jest, czy ona bez tej podstawki może być na boku, nie wiem. No to jest
nie, może być na boku. Jest... Ona może być na boku, tylko to jest chyba podstawka, jeżeli chciałbyś się
ta pionowa, postawić... Tak. No, czyli można powiedzieć, że
u mnie i tak
ta
na
podstawka...
Boku stoi,
nie? Tak, tak, więc powiedzmy, chcąc kupić napęd, niech ten napęd będzie kosztował, nie wiem, 100 euro, no to 800 plus 100 to 900 euro, nie? To jest ta konsola. I my naprawdę tak wysokich cen konsol nie mieliśmy od czasów lat 90., kiedy wychodziło 3DO, kiedy wychodziły jakieś takie, wiesz, konsole Philipsa, które były bardzo nowoczesne jak na tamte czasy, no ale okazały się też totalną wtopą, bo konsola zawsze była tą alternatywą, że kupowałeś konsolę tanio, że tak jak wiesz, no ten słynny przykład drukarek, nie? Kupujesz tanio drukarkę, ale przepłacasz za tusz. I zobacz, zawsze było tak, że te gry na konsole były droższe, nie? Były droższe, nie?
No tak.
Ale konsolę miałeś tańszą. Teraz dochodzimy do takiego momentu, że ta konsola może nie kosztuje jak naprawdę dobry PC, ale zauważ, że ten czynnik, że ona jest na wyjściu tylko cyfrowa, no powoduje, że ludzie naprawdę przepłacają za gry.
No tak, ale wiesz, ja bym się starał patrzeć na pozytywy. A z drugiej strony pewne pozytywy widzę. Niekoniecznie u Sony, ale w ogólnym takim krajobrazie dzisiejszego grania. Bo tak jak mówisz, jeszcze zanim o tych pozytywach. Zwróć uwagę, że kupowałeś ostatnio komputer. Nawet nie brałeś pod uwagę, żeby kupić... nie wiem, GeForce tam 40, 80, nie wiem, jakie tam są teraz najwyższe wersje, które tak, kosztują po 4-5 tak. tysięcy. Nawet nie, ale są takie opcje, prawda? I ktoś mógłby powiedzieć, nie no, ich stary, bo oni powariowali w tej Nvidii. Po co oni robią takie karty graficzne? Komu to jest potrzebne w ogóle, nie? Ja. Komu są potrzebne karty graficzne za takie pieniądze? No może komuś, kto robi jakieś tam, nie wiem, obliczenia czy jakieś graficzne rzeczy, ale też polemizowałbym, nie? Kto to będzie płacił? No ale te opcje masz. Możesz pójść w opcje budżetowe. Możesz kupić kartę dużo tańszą. Z grami generalnie dzisiaj tak naprawdę, nie? No bo to jest tak, ludzie narzekają, że Sony sobie zaśpiewało za PS4 Pro takie pieniądze. Z drugiej strony mówią, ale ja nie będę tam na tym Sony, bo oni tam nie mają żadnych gier, nic nie ogłosili i tak dalej. No to super, no to przecież możesz iść i grać w Game Passa, stary. Przecież Xboxa Series S możesz kupić za 1000 zł. Okay. Switcha możesz kupić za 1500. Xboxa Series X możesz kupić używanego za 1500. Zwykłego Xboxa Series X możesz kupić za 2000. Możesz kupić zwykłe PlayStation. Zobacz, ile masz opcji, stary. Wcale nie musisz zachowywać się jak współuzależniona żona męża pijaka, która po prostu, wiesz, cały czas z nim jest w tym patologicznym związku. I jest zmuszana do tego, żeby go tolerować, tylko możesz po prostu odejść.
Wiesz co,
możesz
nawet jak teraz prostu... to tak przedstawiłeś,
stary,
ja
możesz
nawet
sobie...
widzę pozytyw, że być może
oczywiście
oni będą chcieli wyprzeć te składy magazynowe tych starych PlayStation i ich cena faktycznie no to... wreszcie naprawdę spadnie. Na przykład do poziomu 300 euro, nie? Powiedzmy, nie wiem, no niech będzie,
wiesz,
że
ale to nawet...
1200 zł, nie? Za PlayStation 5.
To jest jeszcze druga kwestia, którą bardzo ciekawa, której dotykasz, nie? No jakby to jest to, że przecież bardzo często mówi się o tym, że PlayStation, że jest bardzo duża grupa użytkowników, którzy są związani z marką PlayStation, a jakby cały czas posiadają PlayStation 4. Jeszcze nie dokonali tej przesiadki. I tak jak mówisz, pojawienie się PlayStation 5 spowoduje, że pojawią się jakieś pewnie lepsze promocje na te stare konsole.
No ludzie będą wysprzedawać, wiesz, te stare sprzęty.
Nie mówiąc, że ludzie będą wysprzedawać swoje konsole, żeby się przesiąść, nie? W związku z tym wydaje mi się, że jeżeli w ogóle ktoś chce zostać w tym ekosystemie PlayStation, no to myślę, że będzie miał z czego wybierać. Natomiast jeżeli ktoś chce po prostu grać w gry, a przecież jak wiemy na PlayStation nie ma żadnych gier, to jest szrot, no to przecież masz inne platformy. Możesz sobie pójść na PC-ta, możesz sobie pójść na Game Passa, stary. W ogóle na Game Passie granie to jest najtańsza opcja, bo wystarczy ci telewizor Samsung albo generalnie tablet za 200 zł, stary, na którym zainstalujesz aplikację Game Passa i będziesz grał, stary, w Game Passa. Jakby, gdzie tu jest problem?
No tak.
Bo ja tego nie rozumiem. Bo wiesz, jakby staram się zrozumieć, wiesz, jakby tą modę na to narzekactwo. Bo jakby
ja myślę, że to
ludzie...
też jest związane to, że emocje, szczególnie takie się klikają i ten
no, oczywiście,
i to jest taki rage bait albo jakieś te, wiesz, doszukiwanie się na przykład jakichś małych rzeczy i robienia z tego naprawdę poważnych problemów, nie? Bo jak to tak przedstawiasz, to faktycznie no to nie jest taki duży problem. Ja teraz bym przeszedł już tylko takich technicznych rzeczy. Generalnie z tego, co tak po prostu powiedziano, no to jest sprzęt, który ma być jakiś tam 60% mocniejszy, nie? I to, co tak jak patrzysz na takie suche liczby, no to właściwie tam to CPU tam się nie zmieniło za bardzo, ale już widać, że procesor graficzny jest właściwie dwa razy lepszy, nie? Bo to tam to jak to się w tych jednostkach, nie? To liczy, to tam jest dużo więcej teraflopsów, bo jest 33,5 teraflopsów, kiedy na oryginalnym PlayStation 5 było tylko 10,23, znaczy może powinienem powiedzieć przecinek, bo to już przejdzie na polski, ale na przykład sama pamięć jest taka sama, nie? Nie dorzucili tam ani grama RAM-u więcej, no nie? Jest tylko troszeczkę szybszy, nie? I jest trochę więcej tego RAM-u dostępnego, tej pamięci do gier. Reszta właściwie jest bez znaczenia. Co jest ciekawe właśnie, to jest to, że zapowiedziano, że będzie zaawansowany ray tracing i zastanawiam się, czy tych technologii nie dałoby się jednak też prowadzić na zwykłej piątce. Czy faktycznie tam jest jakaś infrastruktura, czy to jest ta moc dodatkowa, którą tą konsola dostaje, która pozwala na takie rzeczy.
Z tego, co ja zrozumiałem, to nie do końca tak będzie, że tam będą jakieś rzeczy, których nie ma na zwykłym PlayStation 5. Jakby podstawowa różnica, przynajmniej znowu, odchodząc trochę od tych technikaliów, a idąc w stronę gier, tak jak powiedziałeś, podstawowa różnica i tak naprawdę dla mnie też takie uczucie takiego nie wiem, zero w ogóle jakiejś ekscytacji związanej z tym PlayStation 5 Pro, no bo tak naprawdę, owszem, pokazano sporo gier, ale to są wszystko gry, które już zagraliśmy. Większość tych gier ja zagrałem, do większości nawet nie mam zamiaru wracać. I tak naprawdę podstawowa różnica polega na tym, że okej, dotychczas miałeś Fidelity Mode z 30 klatkami, gdzie miałeś ray tracing, miałeś to wszystko, a z drugiej strony miałeś stary
performance
60 klatek, gdzie nie miałeś ray tracingu, no ale 60 klatek. A teraz, tak jak ja to zrozumiałem, przynajmniej oglądając tą prezentację Sony, generalnie Fidelity zostanie będzie cały czas ten ray tracing, te wszystkie feature'y graficzne, ale będzie podbite do 60 klatek na tych starych grach.
I wiesz, jeszcze jest jeden problem.
Czekaj,
jeszcze
tylko inna sprawa jest taka, że jak oglądałem tą prezentację i patrzyłem, stary, jak oni pokazywali tego Spidermana, to tak patrzę na to i tak myślę, no, no i tu jest Spider-Man. I tu wygląda dobrze. No Insomniac odwalił kawał super roboty, nie?
No tak, nie no. Digital Foundry powiedziało, że po prostu na tym streamie ten stream był beznadziejny.
Beznadziejny, stary.
Oni też skomentowali to, że oni właśnie dlatego oni robią te takie, jak oni pokazują coś na Digital Foundry, to dlatego oni robią ten taki zoom, dlatego oni pauzują, żeby pokazać te różnice, które na streamie znaczy,
wiesz,
nie będą wyraźne.
Ale ten... Sony też robiło, wiesz, tam taki znamienny moment w tej prezentacji Sony, jak ten Michael Cerny mówi, że
Mark.
No, i teraz mój ulubiony fragment w Ratchecie, zobaczcie, w tle bardziej wyraźnie widać te wszystkie obiekty. No wow, super, stary, w ruchu znaczy, rzeczywiście
powiem ci,
na to bym
to powiem ci,
kuźba
że...
nie zwrócił uwagi.
Dokładnie, wiesz co, ja powiem tak, bo... znaczy dwie rzeczy chcę ugryźć, to chodzą mi po głowie, żeby je wspomnieć, ale a propos
no,
tych...
Mów, bo ja też jeszcze jedną
wiesz,
rzecz
będzie na,
tym,
na PlayStation ma być ten PlayStation Spectral Super Resolution, no nie? Czyli to jest właśnie to przy użyciu tej sztucznej inteligencji ma być ten skalowanie. I to pewnie będzie dobre, kiedy na przykład będą jakieś gry, które byś chciał, żeby miały, nie wiem, 120 klatek, nie?
Nie, dlaczego? To też na tych, to w tych starych grach, w tych wszystkich, wiesz, które były, to oni pewnie to wykorzystają te funkcje. Nie?
Tak, tylko właśnie
to,
problem
te,
jest taki, że ta technologia,
znamy,
ten muszą te gry, które mają wykorzystywać te wszystkie dobrodziejstwa, muszą być na takiej na tak nazwanej liście PlayStation 5 Pro Enhanced Games. Nie? I do tej pory jest tylko 13 gier i właściwie to chyba one wszystkie zostały zaprezentowane tam, nie? I to dokłada,
wiesz,
pracę deweloperom, nie? Kolejny sprzęt do wykarmienia.
No tak, tylko wiesz, my nie wiemy, znowu poczekamy na materiał Digital Foundry albo jakieś inne materiały, które nam wyjaśnią, tak, no bo wiesz, bo to tak jakbyś chciał powiedzieć, że FSR 3 czy 2 czy 2,5 wymaga jakiejś dodatkowej pracy. No pewnie tak, ale zakładam, że w dalszym ciągu lepiej jest poświęcić ciutkę więcej czasu na FSR-a czy PS Super Hyper Duper Resolution, czy na jakiegoś DLSS-a, czy na cokolwiek, skoro to są procesy zautomatyzowane z wsparciem AI i tak dalej, i które powodują, że wiesz, że finalnie jakby nie musisz optymalizować jakoś strasznie tej gry, że jakby te systemy to zrobią za mnie, nie? No. Jakby obniżą mi tą rozdzielczość do 280p, a gra będzie chodziła będzie przeskalowana do 4K i
tysiącu
klatek, no to ale będzie coś widać.
Ale nie, ale powiem ci jedną rzecz właśnie, i tu jest ta druga rzecz. Wczoraj zacząłem grać właśnie w drugiego Hellblade'a. I ustawiłem sobie wszystko na ultra. I jak wiesz, ja nie mam 490, która kosztuje tam 2000 euro minimum, tylko mam i tutaj już nie
entry level
ukamienujcie mnie 4060, tak. Ale to jest 4060 i to jest nowa technologia, czyli ona ma wszystkie te nowe bajery, DLSS 3 i tak dalej, i tak dalej. Więc ja ustawiłem sobie wszystko na maksa, ustawiłem sobie DLSS na jakość, nic więcej nie zmieniałem, wiesz, nie bawiłem się w jakieś tam grzebanie, no nie, z suwakami, że tutaj, tam jeszcze jest dodatkowo taki wbudowany mały benchmark, że gra ci mówi, no nie, jaka jest wydajność. I powiem ci tak, odpaliłem tę grę i jak gram od monitora, nie wiem, tak metr, półtora, to wszystko wyglądało super jak żyleta. Jakbym podszedł do tego monitora może na odległość 30 centymetrów, wtedy bym widział, gdzie dzieje się ta magia, która sprawia, że ten DLSS działa, nie? Ale ja byłem po prostu w szoku, że wiesz, 60 klatek, ultrarealistycznie wszystko wygląda. No wiesz, no ten, no to jest, śmiałem się, pisałem ci, że to jest ze wszystkich gier, które nazywamy Walking Simulator, to jest najlepszy Walking Simulator, no nie? W sensie, że to jest kwintesencja definicji, no nie? Tam jest przeplatana tam jakąś walką, nie? I tak dalej, ale tam się chodzi, nie? Czasem podbieguje. I to jest, ale te tereny są piękne, to wszystko wygląda, jeszcze ta aberracja chromatyczna, nie? No, tak jakby...
Zwłaszcza, że równie dobrze te tereny to mogłyby być stare takie po prostu posterki, nie? Ze sztucznym efektem
jak ze starych
3D,
czasów,
bo tam są cały czas niewidzialne
korytarz
ściany.
Korytarz pomalowany w piękną Islandię. I też w ogóle byłem w szoku, jak niektóre postacie, wiesz, wyglądają ultra realistycznie, jak żywe, a niektóre już tak mniej, nie? To, ale to już, wiesz, kwestia tego, że po prostu... Gdzieś tam te sceny, niektóre są ważniejsze, niektóre są mniej, nie? Ale chodzi mi o to, że wracając do tego, że po prostu ta technologia działa fantastycznie. I to jest niesamowite. I ja bym chciał, żeby na przykład to było, żeby PlayStation 5 dzięki właśnie takim rzeczom, no nie, bo ja wiesz, ja powiedziałem tak na oko, że 60%, nie, bo jakbyś tam rozbił, no nie, no to wiesz, tam powiedzmy CPU jest tam trochę szybszy, ale GPU jest 67% szybszy, tak naprawdę pamięć jest 28% szybsza, no i wiesz, wchodzisz w szczegóły. Te techniczne szczegóły trochę mnie nie interesują, bardziej mi chodzi o to, że być może dzięki tej konsoli uda się jeszcze o te kolejne 4 lata rozciągnąć tą generację. I to by było na tyle interesujące, że wiesz, nie mielibyśmy takiego wyścigu zbrojeń na generację, tylko mielibyśmy wtedy, że ci twórcy, którzy coraz więcej czasu muszą poświęcić na złożenie gry, żeby nie było tak, że zanim oni tak naprawdę zrobią grę, zaczęli robić grę na, powiedzmy, na PlayStation 4, a tak naprawdę kiedy oni ją skończą, to już będzie PlayStation 6, nie? No bo no tak jest z Rockstarem, nie? Zobacz, że Rockstar właściwie to od wielu, wielu lat nie wydawał żadnej gry, bo nie musi, nie? Tam ostatnio chyba to jest Red Dead Redemption 2, ale przed Red Dead Redemption 2 no to było GTA 5, no popraw mnie, jeśli coś przekręcam, ale GTA 5 było ile? 12 lat temu? 2013 na PlayStation 3? No musiałbym tutaj sprawdzić, może, wiesz, no. żeby dokładnie powiedzieć,
takiego,
że po prostu
no.
te seansy się tak wyciągnęły, rozciągnęły, że chyba, że po prostu teraz studia będą zamiast artystów zatrudniać tych prompt inżynierów, którzy będą wpisywać w te chat GPT różne hasełka i one będą tworzyć gry. No w co akad jeszcze nie wierzę, no nie, ale czasami jak no widzisz, tak, ale jaki jest postęp w generowaniu, wiesz, tych deepfake'ów, no to no, być może taki przyjdzie moment, że w locie będziesz mógł generować takie rzeczy.
Natomiast wiesz co, tylko ja bym ci powiedział jeszcze jedną rzecz, że jakby to jest jedno, to co myślisz, tylko pamiętaj, że jakby wiesz, generacja konsol, jak jest aktywna, no to jakby oni się nie mogą koncentrować na PlayStation 4, na PlayStation 5 Pro. Jakby tak czy siak, nawet jeśli ta generacja się wydłuży o te, tak jak mówisz, o te jakieś tam x lat, no to w dalszym ciągu wszystkie gry, które będą wychodziły na PlayStation 5 Pro, będą musiały również wychodzić na normalną konsolę PlayStation 5. I teraz dochodzimy tutaj moim zdaniem do jeszcze jednej ciekawej kwestii, mianowicie jakby na ten moment to, co pokazali, no to tylko, wiesz, pokazali po prostu sprzęt moim zdaniem dla freaków, szaleńców, geeków,
entuzjastów,
dla tych, którzy chcą
tak
mieć.
Mówi.
Słucham?
Entuzjastów, takich, co kupują w
tak, dla takich
dniu
entuzjastów,
premiery.
Dla takich entuzjastów tych nowych technologii, tego wszystkiego, którzy po prostu zawsze tych, którzy są w tej awangardzie, forpoczcie zmian, nowych rzeczy i tak dalej, którzy zawsze kupują na premierę nowego iPhone'a, choćby kosztował 20 tysięcy. I wiesz, i tak naprawdę to jest dla nich sprzęt. I moim zdaniem. Wiesz, bo ludzie też znowu się pojawiają takie dyskusje, czy to będzie kolejny flop, nie wiem, tak jak z PSVR 2 na przykład, nie? Tylko, że pamiętaj, że PSVR 2 zakładał, że założysz ten kask, tam nawet nie było wstecznej kompatybilności z poprzednim VR-em i tak naprawdę jakby dostajesz, musisz kupować nowe gry, inne gry, te gry muszą cały czas do ciebie przychodzić, no jak będzie słaba sprzedaż, to tych gier będzie mniej i tak dalej, i tak dalej. A tutaj mówimy o tym, że ta konsola sobie będzie funkcjonowała obok normalnego PlayStation 5 i każda nowa gra, która będzie wychodziła na PlayStation 5, która, bo ty mówisz o jakichś nowych feature'ach, ja tam nie widzę żadnych nowych feature'ów, stary, ja tylko widzę to, że po prostu każda nowa gra, która wychodzi dzisiaj na PlayStation 5 i będzie wychodzić do końca tej generacji, na zwykłym PlayStation 5 będzie miała pasek fidelity i performance, a na PlayStation 5 Pro będziesz miał zawsze tryb fidelity w 60 klatkach, przynajmniej. Do tego jakieś tam pewnie
to będzie jakiś może tryb Pro albo tryb Enhanced, cokolwiek tam nazwą, tak, który się będzie podświetlał tylko
na... To już jest jakaś kwestia tam nomenklatury, ale tak naprawdę moim zdaniem to tylko o to chodzi. To będzie jedyna zmiana. Oczywiście ja bym chciał, żeby tak było, że na przykład, nie wiem, i pewnie tak będzie, że niektórzy deweloperzy oprócz tego, że ten tryb Fidelity tak samo jak będzie wyglądał tak samo jak na PlayStation 5 tylko z tą różnicą, że będzie obsługiwał 60 klatek co najmniej, jeśli na przykład nie więcej, nie 120, w 4K i tak dalej, nieważne jak zrobiony, z jakimi detalami i tak dalej, to być może ze względu na ten zapas mocy jakoś to jeszcze wykorzystają. No ale na dzień dzisiejszy tego nie widać, jakby tego nie wiemy, bo to wszystko jest kwestia przyszłości. I oni sobie będą, wiesz, nie wiem czy słyszałeś, ale ten cały telewizorek PlayStationowy, ten pad z ekranem, nie pamiętam już jak to się nazywa, ten PlayStation...
Wiem, Portal.
Portal. To wiesz, to są jakieś... Z jednej strony to są jakieś śmieszne ilości, jakie Sony tego sprzedało, a z drugiej strony... To jest sukces dla Sony, dlatego że oni, jakby ten sprzęt się wyprzedał, nie? Był taki moment w Polsce, że tego nie można było kupić, że to wszystko było sprzedane na pniu. I oni generalnie odtrąbili sukces. Ewidentnie widać, że Sony coś testowało tą sprzedażą i niewielkim wolumenem, który zapewniło, wiesz, temu urządzeniu i chciało po prostu sprawdzić, wiesz, na ile ten rynek jest gotowy. I jakby z jednej strony, wiesz, gdyby naprodukowali tego dziesiątki milionów, no to pewnie by przycięli, tak jak zrobili z PSVR 2, nie? Że teraz dodali ten feature, że możesz tego w ogóle podłączyć do peceta, żeby jakoś tam jeszcze ratować może te jakby zainwestowany hajs. Natomiast PlayStation 5 Pro, moim zdaniem, po pierwsze, ta konsola i tak będzie tylko tanieć w przyszłym roku i wiesz, i za rok będzie kosztować jeszcze mniej, więc jak ludzie się będą przesiadali, to i tak będą płacili za nią jeszcze mniej. A po drugie, to jest kwestia no, totalnie opcjonalnej opcji. Wiesz, no jakby będziesz mógł sobie dalej, te gry będą tak samo dobrze wyglądać na PlayStation 5, tylko że będą w 30 klatkach. Natomiast, wiesz, ja dodaję do tego jeszcze jedną ciekawą rzecz. Mianowicie, jeżeli masz nowy telewizor, nowy, nowoczesny, może tak, bo on może być sprzed paru lat, ale jest nowoczesny, tak. Czyli masz matrycę 120 Hz, masz obsługę VRR-u, masz HDMI 2.1, masz te wszystkie Automatic Low Latency Mode, FreeSync, G-Sync i tak dalej.
G-Sync, G-Point, tak.
Dokładnie, no to stary, to masz też w niektórych grach, deweloperzy robią ten tryb pośredni, 40 klatek. Czyli na przykład w Ratchecie masz tryb 40 klatek, który wygląda tak jak ten tryb 30 klatek, ale działa znacznie płynniej. Na przykład dla mnie 40 klatek jest super, nie? Bo to już nie jest to kwadratowe 30, a płynność, wiesz, 40-60, no jest różnica, ale to jest jakaś taka dla mnie minimalna, dla mnie przynajmniej, z mojego punktu widzenia minimalna. Mi 40 w zupełności wystarcza. Więc wiesz, dopóki ten tryb 40, a ten tryb 40 klatek i tak we wszystkich dużych produkcjach jakby jest dostępny, nie? W takich produkcjach, które odnoszą sukcesy.
Przemyślałem sobie
tak dalej,
teraz, co to wszystko powiedziałeś, to tak nawet myślę, że nawet dobrze, że wychodzi teraz to PlayStation 5 Pro i może nawet dobrze, że kosztuje tyle, dlatego że będą po prostu konkurencją sam dla siebie i tak jak powiedziałeś, te ceny tych normalnych PlayStation 5 spadną. Jak
ale
na
wiesz,
to zareaguje
Xbox i Microsoft? Wiesz, zamiast tego ja się będę najbardziej śmiał? Ja się będę najbardziej śmiał z tych wszystkich właśnie z tej całej... Bo wiesz, ja nie mam zdania tak naprawdę na temat PlayStation 5 Pro. Wiesz, no okej, okay, cena jest wysoka. Nie wiem, czy jest za wysoka, czy nie jest za wysoka. Jest na pewno wysoka. Jest na pewno...
Jest chyba najwyższa, dla wielu jeśli chodzi o nowożytne konsole, to na pewno.
No na pewno, ale ta generacja też nie była wcale tania, bo przecież generalnie konsole w tej generacji i zarówno Xbox, i zarówno PlayStation, no to były drogie konsole stare na premierę, to były najwyższe ceny, konsole nigdy tyle nie kosztowały stare. W każdym razie wiesz, jak patrzę na to, jakby nie mam zdania, nie wiem czy to jest źle, czy to jest dobrze. Nie podejmuję się tego jakby oceniać, tak? Jak ktoś kogoś stać, nie wiem, nie ma co robić z pieniędzmi i chce, no to sobie kupi. Natomiast ja się będę śmiał, słuchaj, bo ja zakładam, że ludzie to wszyscy teraz dramy, będzie rozdzieranie szat, a potem to się będzie, wiesz, znowu będzie skalperstwo i znowu będzie stary kupowanie pod stołem.
No tak może być, bo nie wiadomo, czy tak na przykład skończy, to będzie jakiś taki, znaczy na pewno to nie będzie limited run, ale na pewno też przez takie kontrolowanie podaży oni mogą wywołać właśnie ten szał. Bo ja to wiem o tym, wiesz, ja... Teraz możemy przejść do tego, w co ostatnio graliśmy.
Znaczy, wiesz, tylko jeszcze raz ci powiem, jeszcze jedną rzecz ci dodam. Jeżeli dla dewelopera cała trudność z PlayStation 5 Pro będzie polegała na tym, że tu mam zwykłe PlayStation, tu mam 30 klatek, tu mam 60, tu mam Fidelity 30, tu mam 60 Performance, a tu po prostu dostaję dodatkowe narzędzia, dodatkowy zapas mocy, który pozwala mi podbić rozdzielczość tego, podbić klatkarz w tym trybie Fidelity Mode, no to moim zdaniem to jest win-win. I deweloperzy tak, nie będą się taka, zastanawiać, po prostu będą właśnie, dodawać tak, ten feature, bo to jest... Co to jest
ale
za,
dla
za
mnie
problem?
Właśnie prawdziwym znakiem, znaczy może nie
zwłaszcza,
tyle znakiem jakości,
Damian,
tylko
zwłaszcza,
takim selling pointem.
Tylko ci jeszcze to, jeszcze ostatnią rzecz, tylko ci wejdę słowo. Zwłaszcza, że deweloperzy będą robić tak. No nie, no, Fidelity Enhanced, nie, 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 to jest dodatkowa praca i tak dalej. A Sony, okej, to zapłacimy za ten feature ekstra. A, no tak. I poprosimy jeszcze Exa na 3 miesiące. No. I wiesz, to się tak skończy, no.
Tak, ale nie, ale bardziej mi chodzi o to, że ja bym chciał, żeby tym selling pointem nie było to, że te właśnie gry będą ładnie wyglądały i szybko chodziły, czy tam płynniej, tylko właśnie, że będziesz miał, okej, zobacz, to jest ta gra, że nie tylko chodzi płynnie i nie tylko jest w trybie jakościowym, ale właśnie ma ten path tracing, ray tracing, ten coś tam tracing, wiesz, wszystko tracing, nie? Żeby to był po prostu taka jakość,
no, ale przecież
że
jak
odpalasz
tę
grę na konsolę
Jedi...
i ci wszyscy posiadacze tych 490, no nie, mogą zwijać interes, nie? Bo wydawali
nie,
po 3000
tak
na kartę.
Nie, to tak nie będzie, słuchaj, nie, no co ty. Myślę, że to będzie
mówisz,
to będzie ray tracing taki, jaki masz w trybie Fidelity, czyli taki powiedzmy bieda ray tracing, albo taki ray tracing, jaki masz w Star Wars Outlaws, nie, który jest jakby odgórnie jakby zrobiony, który to, no, to jest taki bieda ray tracing.
Znaczy nie, no, ja nie jestem tutaj...
Tylko
może...
po prostu on będzie w 60 klatkach. No.
Znaczy ja tylko powiem, ja zakładam, co powiedział tak. Mark.
Może
Mark powiedział, że dodaliśmy mocniejszy ray tracing, który pozwala na bardziej dynamiczne odbicia i tam przetworzenia światła. Nie wiem, ja tak w locie cytuję, nie? Co
nie, no rozumiem, nie? I że... będzie bardziejszy.
Tak, będzie bardziejszy, tak, dokładnie. Będzie się ładniej błyszczał. Może to będą te same błyski, ja nie wiem, czy pamiętasz, ale ludzie teraz zapomnieli o tym i znowu tutaj muszę przeskoczyć do 360, czyli do Unreal Engine 3. Kiedy był taki efekt, że wszystko wyglądało, jakby się błyszczało. Pamiętasz, taki był efekt i dlatego wszyscy rozpoznawali, że to jest na pewno gra na Unreal Engine 3, bo wtedy, w tamtych czasach 90% gier, czy shooterów, czy strzelań trzecioosobowych, czy pierwszoosobowych, wychodziło na tym silniku i było tak charakterystycznie, że się tak błyszczały, no nie?
No może, coś takiego było.
Widzisz, już wtedy był ray tracing. No ale to jest jedna. Ale dobra, to tak, przechodząc płynnie w co ostatnio graliśmy. Ta psychologia tego, że jak czegoś nie możesz mieć, to bardziej chcesz to mieć i jesteś w stanie wtedy nawet więcej zapłacić, to prawie mnie spotkała, jeśli chodzi o Astro Bota, nie? Bo...
Ale nie, ja ci jeszcze powiem, to jest ta psychologia, tak jak mówisz, że jeśli czegoś nie możesz mieć, to bardziej chcesz to mieć i w związku z tym bardziej to krytykujesz, bo nie możesz tego mieć, więc jesteś
nie,
jeszcze
no, to
większym
wtedy tak,
wrogiem.
Tak. Ale nie, to już jest taki kolejny, to wiesz, jakbyś takie 12 kroków kupowania gry, której nie możesz, albo z konsoli, której nie możesz, coś takiego, nie wiem. Albo chcesz, ale nie możesz, nie? Coś w tym stylu. Ale no Astro Boy w jednym sklepie, do którego miałem dostęp, właśnie do dwóch, w centrum miasta, się wysprzedał, nie? Na szczęście oni bardzo szybko zareagowali, bo na drugi dzień już było, bo wszystkie te inne filie tych sklepów, nie? Mamy niestety bardzo niewiele sklepów z grami. Właściwie to jest jeden, który tak naprawdę jest sklepem zabawkarskim, ale ma dział z grami, z konsolami też. Wiesz, na drugi dzień już miał, nie? Wiesz, tego. I dlatego dzisiaj mogłem pograć w jakąś nowość, bo już mi było trochę wstyd, że przy tobie tak zawsze blado wyglądam. I kupiłem tego Astro Boya, Bota. No wiesz, Boya mówię, bo tak mi się to
Astro
kojarzy.
Boya. Ale to tak, nie pograłeś w niego za dużo. Ale no, zanim jeszcze powiesz
godzinki.
O Astro Bocie,
trzałam
a ty
tam
kupujesz...
pierwszą mgławicę wraz z ostatnim bossem.
Zanim, to nawet dalej niż ja poszedłeś, zanim o Astro Bocie, to jeszcze mi powiedz, no dobrze, no a twoje, że tak powiem, plany co do PlayStation 5 Pro, kupujesz, nie kupujesz, czy...
Nie, ja nie kupuję, wiesz dlaczego? Dlatego, że ja doszedłem do wniosku, że ja jestem zadowolony z mojej PlayStation 5, naprawdę. I nie chce mi się grać, bo wiesz, no chyba, że i to pewnie mogłoby, widzisz, i tutaj działa ten taki, jak łatwo czasami przekonać kogoś nieprzekonanego, kupić kogoś, nie? Jakby się okazało, że wyjdzie Uncharted 5, który na PlayStation Pro będzie wyglądał po prostu fenomenalnie, albo ewentualnie ta cała kolekcja ostatnia, no nie, to The Legacy, nie Legacy Collection, chyba tak się nazywała, ta czwórki i tego dodatku właśnie z dziewczynami, nie, gdyby te gry były wydane po raz drugi w remasterze, ale właśnie z tymi wszystkimi bajerami, bo to jest, ale te gry tak świetnie wyglądają, wiesz, one świetnie wyglądają na PlayStation 4, one świetnie wyglądały w tej wersji remaster na PlayStation 5, więc nie wiem, czy jest jakaś taka stara gra, którą chciałbym zagrać jeszcze raz, która by wyszła na PlayStation 5 Pro. Jakby się okazało, że będą wchodzić kolejne tytuły, które będą wykorzystywały tę moc i ta cena spadnie, to za rok, za dwa, nie powiem, tylko wiesz, dla mnie też wielkość ma znaczenie. Oni najpierw wrzucili na rynek Slim, który okazał się wcale nie być taką dużą zmianą, nie? Że nie pomniejszyli tej konsoli znacząco, nie? Wyraźnie. Jest mniejsza, owszem. Ta PlayStation 5 Pro, z tego co widzę na oko, ma mniej więcej rozmiary tej oryginalnej piątki. Tylko jedynie jest tak, że ona, żeby były kompatybilne właśnie i ta podstawka, i ten dołączany, wiesz, bo to jest bardzo fajnie modułowo zrobione, że nie musisz, że nie masz dwóch osobnych konsol, nie? Digital i ewentualnie z napędem, tylko odpinasz tą klapkę z boku, dopinasz dysk, znaczy, przepraszam, odtwarzasz tych, nie?
Musisz napęd. Za każdym razem, jak chcesz z niego korzystać, to musisz za każdym razem go odpinać i jak włączasz konsolę, to musisz go odpinać i chować do szuflady.
Nie, znaczy to jest w ogóle jakoś tak śmieszne, że jak go już podłączysz do tej konsoli, to on już jest na zawsze do tej konsoli zarejestrowany. Tak słyszałem, że chyba nie możesz go odsprzedać. Takie gdzieś słyszałem, że to musisz jakoś zarejestrować. Mi się wydaje, że to jest związane z tym, że wszystkie te licencje muszą się odpalić, związane z tym, bo wiesz, Sony oszczędza na wielu licencjach, czyli na przykład chyba oszczędza na licencjach CD, że nie możesz płyt słuchać z muzyką. DVD chyba jeszcze możesz oglądać, więc, ale nie testowałem tego. Nie,
no, DVD wiesz, możesz oglądać, bo ja oglądałem na PlayStation, aha, na DVD. No.
Ale to też się może zmienić, bo w pewnym momencie, wiesz, no, musisz płacić za tą licencję DVD. Choćbyś płacił, nie wiem, tam dolara, dwa za każdy odtwarzasz, no to jednak się przy iluś tam milionach zbiera, nie? Dlatego na przykład, jeśli chcesz odtwarzać muzykę czy jakieś takie rzeczy, to musisz na przykład odtwarzacz ściągnąć ze sklepu, na przykład Microsoftu, i wtedy Microsoft musi zapłacić za licencję, a nie kiedy, powiedzmy, tę konsolę sprzedaje. To samo było, ludzie nie pamiętają, ja przypominam, bo lubię do tego wracać, jak miałeś oryginalnego Xboxa, tego starego, to nie mogłeś na nim odtwarzać DVD, mimo że on mógł odtwarzać DVD, musiałeś dokupić taki specjalny pilot. Ale w cenie tego pilota po prostu była licencja, za którą, wiesz, że płacisz, nie płacisz.
Tak, ale to
za,
myślę,
za
że Sony dodaje po prostu ten $1, czy nie wiem ile tam jest, do każdej konsoli i sobie dodają, wiesz.
Nie, no tak jak mówię, no wiesz, nigdy nie mów nigdy, ale na razie w dniu premiery na pewno nie będę się rzucał do sklepów, nie mam takiej potrzeby. Być może ktoś z mojego otoczenia kupi sobie PlayStation Pro, więc będę mógł ją dotknąć, pomacać, wiesz, zrobić od razu recenzję, tak jakby to była moja, nie, to trzeba wykorzystać, może na Instagrama wrzucić zdjęcie, no takie bzdury, ale to tyle, nie, ale widzisz, znowu wracając, to już mam nadzieję, że odpowiedziałem ci na pytanie, do tego Astrobota.
No.
Ta gra dla mnie, ona wygląda tak samo dobrze, jak wyglądała na PlayStation 4, tak samo jak wyglądała w VR-ze, chociaż tam w VR-ze pewnie była inna rozdzielczość, nie, bo to kwestia tego wyświetlania na tym w goglach, nie? I tutaj, więc tutaj tej mocy nie ma. Nie ma takiej potrzeby, takiej mocy, wiesz. Więc jeśli jest dobra gra, sympatyczna, ładna i ktoś ją dobrze zrobi, no to jest taka stylizowana gra, nie? To nie potrzebujesz tej ekstra mocy, więc więc wiesz, może zostawię te mocniejsze gry do tego mojego kochanego nowego peceta, a wszystko inne to w zależności od tych ekskluzywów, nie? Jeśli będzie jakaś ekskluzywna gra na PlayStation, no to będę chciał zagrać, ale na razie mi wystarcza granie na takim sprzęcie, jaki mam, nie? I tyle, nie? Ale Astrobot. Większość chyba zna tę maskotkę. Ta maskotka pierwszy raz powstała chyba jako taka specjalna gra pokazująca możliwości, takie demo techniczne, ale gra. Bo to był chyba Astrobot Rescue Mission, pamiętasz? Taki, z pierwszymi goglami VR. Nie? I to była śliczna gra, piękna, w ogóle fantastycznie można było tym Astrobotem w tym wirtualnym świecie sobie tam buszować i to robiło wrażenie, tak? Że ten świat po prostu był taki kolorowy, żywy, jeszcze dodatkowo miałeś tą możliwość ruszania głową dowolnie w tym świecie z każdej strony patrzenia, więc to było świetne. Później był ten Astro Playroom, który był dodatkiem, bo właściwie chyba z każdą PlayStation 5 konsolą miałeś tę grę przeinstalowaną w systemie, więc nie musiałeś za nią płacić i ona cię jakby pokazywała możliwości nie tylko samej konsoli, ale też nowego DualSense'a, który jest no właściwie takim cukiereczkiem, no nie, jeśli chodzi o kontrolery. Może jest na przykład pad od Xboxa wygodny i wszyscy go lubią, fajnie, no ale jeśli chodzi o zaawansowanie techniczne, no to wiesz, to jest przepaść tak dwóch, trzech generacji, nie? Jeśli chodzi o kontrolery. I tam było wszystko, nie? Że miałeś to takie uczucie, nie? Tego force feedbacku, że mogłeś sobie ten kontroler przesuwać, nie? Tam przechylać i czułeś, jakby się coś przesypywało w nim. Ten ekran dotykowy, dmuchanie w niego i tak dalej, i tak dalej. Te tak zwane, jak to się właśnie mówiło ładnie, te triggery?
Efekt trigger.
Że mogłeś to przetestować. No i teraz ten Astrobot, ten nowy, już właściwie nic nie musi pokazywać, bo ani nie jest na PlayStation VR 2, ani nie musi pokazywać możliwości, wiesz, DualSense'a, nie? Czyli być taką jakby demówką nowego systemu. I jest właściwie po raz pierwszy dla mnie, kiedy ja już kupuję tę grę, że ją kupuję dla tej gry. Nie dlatego, żeby pobawić się tymi gimmickami i tak dalej. I wrażenie, jakie na mnie zrobiło pierwsze, no nie, to wiesz, ja jeszcze nie widzę tego, co sprawiło, że wszyscy ci recenzenci po prostu oszaleli na punkcie tej gry i dają same dziesiątki. Ja widzę grę, która jest właściwie, no wiesz, Mario w domu, nie? Czyli to jest Mario Odyssey, tylko na PlayStation i nie gramy Marianem, tylko gramy właśnie małym, sympatycznym robocikiem. Nie latamy tam jakimś statkiem z balonem, tylko mamy taki statek w kształcie naszego DualSense'a, więc to wszystko sympatycznie wygląda. Latamy po galaktyce właściwie, nie? W kosmosie, nie? Więc może Mario Galaxy, nie? Tutaj jest nawiązanie do tego.
Znaczy wiesz, no, ale to jest też, wydaje mi się, że to jest tak naprawdę nie wiem, nie chcę powiedzieć najlepsza, ale pewien monopol na tego rodzaju gry no ma Nintendo.
Tak.
I tak naprawdę Nintendo, choćby nie wiem co wypuściło, czy to będzie Marian, czy to będzie Zelda, czy to będzie Księżniczka Peach, czy to będzie cokolwiek innego, no to i tak będzie miało znakomity gameplay, żarty, humor, będzie urocze, będzie rodzinne, będzie fajne. Natomiast tutaj takich gier jest po prostu mało od innych, wiesz, producentów, a już przynajmniej mało w takiej przestrzeni popularnej, bo wiadomo, że zaraz ktoś mi powie, no ale zaraz tutaj taki indie developer wypuścił taką i taką grę, nie? Natomiast generalnie w takiej przestrzeni, wiesz, tych dużych konsol, to a już w ogóle jak sobie pomyślisz, no okej, Microsoft miał tego swojego tam Ori, zdaje się, nie? W sensie, że to była taka dość udana platformówka, która gdzieś wychodziła z tego. No pewnie by się znalazło, no może znowu, wiesz, że tak powiem, tak sobie tutaj fantazjuję, ale jakby z mojej perspektywy to jest po prostu sonowy Marian.
No Sony dokładnie, wiesz, ja mam takie wrażenie, ale wiesz,
mieli
do
kiedyś
tego
Sackboya, mieli kiedyś Sackboya ze skarpety, teraz mają jakby PlayStation 5 jest nowoczesne, jest konsolą naszych czasów, to już jakby nie inwestują w Sackboya, no bo wiesz, no jakby jak on wygląda, więc wymyślili, że teraz zrobimy tego robocika. Ale w sumie jak się przyjrzysz kształtowi Sackboya i kształtowi tego robocika, to one są bardzo podobne.
Dokładnie, to można powiedzieć, że to jest właściwie ta sama bryła, tylko tekstura jest inna. Tak. Ale wiesz, tutaj podpisuję się pod wszystkim, co mówisz. Ja w ogóle miałem takie wrażenie, że to jest właśnie najbardziej nintendowa gra na PlayStation, jaką grałem właściwie od nie wiem kiedy, wiesz, bo nawet niektóre nawiązania są niemal oczywiste. Oczywiście, ale jak grałeś na przykład w Super Mario Odyssey, grałeś w ogóle w inne Mariany, nie? No to i to sterowanie, i ci przeciwnicy. są tak podobni, wiesz, ten schemat, ten rdzeń. Oczywiście elementy platformowe mogą być inne, mogą być jakieś zagadki środowiskowe inne. No tutaj jest nawiązanie do samego PlayStation, nie? Bo na początku jest tak, że się rozbija ten statek, który jest konsolą, nie? Tą PlayStation 5 i my zbieramy te różne części. Ale zauważ, że zbieranie tutaj, uratowanie tych botów, tych robocików, to jest jak zbieranie tych księżyców, nie? Tych wszystkich elementów. I co my z tym robimy? Zawozimy to na planetę, tam to wykorzystujemy. Oczywiście tu jest fajnie to wykorzystane, że ci ludzie później nam pomagają, te robociki, przepraszam, pomagają nam, żeby zrobić jakieś tam małe prace, nie, podciągnąć jakiś kamień, coś tam z tego wyciągnąć, jakiś dodatkowy element, jakiś puzzle znaleźć, żeby to ułożyć i tak dalej, i tak dalej. Więc tam jest trochę takich dodatkowych minigier, ale sam rdzeń, sam schemat to jest taki, że po prostu dla mnie to wygląda, jakby ktoś wziął Super Mario Odyssey, no nie, albo jakąś taką grę i zamienił po prostu tekstury, postacie i tak dalej na Astrobota. I ja nie mówię tego w negatywnym znaczeniu, nie, wiesz, że ja po prostu widzę, że zrobiono grę, która czerpie te najlepsze elementy, wiesz, właśnie jeśli chodzi o schematy rozgrywki, bo widzisz, ja grałem nie sam, bo chciałem właśnie, żeby to była gra, gdzie mogę oddać pada, wiesz, młodszy od sobie i żeby ona się cieszyła tymi rzeczami, a ja tylko brał pada, gdzie na przykład jest jakiś trudniejszy etap, gdzieś jakaś większa koordynacja jest potrzebna, nie wiem, boss jest uciążliwy, nie? Chociaż tutaj bossowie są prości. No to jest to samo, naprawdę, to jest to samo, co w Mario Odyssey. Niektóre rzeczy są, no, to wręcz, wiesz, no, żeby ci powiedzieć, no nie? Pamiętasz w Mario Odyssey, jak się na przykład naciągało wiesz, rzuciłeś kapelusznik, żeby naciągnąć te takie bomby, no nie, wiesz, i wystrzelić. No tutaj masz takie same, tylko że nie ciągniesz kapelusza, tylko kabelek za plecami jakiegoś potworka, no nie, czy jakiegoś stworka, czy jakiejś kreaturki, czy coś takiego, więc dla mnie to jest niesamowite,
ja
jak ta gra...
Ja aż tak daleko nie szedł, bo ja nie miałem aż takich skojarzeń, że to są skopiowane pomysły z tej, wydaje mi się, że to jest trochę...
Nie skopiowane, takie omarze, ja bym to powiedział, wiesz, takie omarze, no. Ale wiesz, tam jest tych planet, czy tych mgławic, nie, jak to tam jest określone, jest chyba kilka, nie? Tam chyba 5, 6, coś, to musiałbym sprawdzić dokładnie. Ja byłem w tej pierwszej, przeszedłem tę pierwszą, ona się składa z kilku etapów i nie wiem już, ile ty pograłeś, jak dużo czasu poświęciłeś?
Niedużo.
Ale przynajmniej te pierwsze takie, te podświaty zrobiłeś, tak? To tam sobie poskakałeś?
Tak, no ale wiesz, jakby ja sobie będę grał w tego Astrobota, ale to jakby ja nie jestem głównym odbiorcą tej gry.
No tak? Właśnie, no. Się. Bardzo podobnie jak u mnie. Ja po prostu miałem też taką przyjemność po prostu patrzenia, jak mój syn gra i wiesz, to były, nie wiem, to jakieś niecałe 3 godziny, nie? Cały ten, tego pierwszego świata, nie? Jakby to tak określić, nie zajęło. I to było takie fajne, sympatyczne. Nie było takich trudnych etapów. Ja pamiętam, że w poprzedniej części, nie? Tam już były takie momenty, że już widać, że jesteś już jest potrzebny taki poziom, wiesz, trudniejszy. Nadal nie jakiś wysoki, nie? To nie jest jakaś trudna gra.
Nie, no mi się wydaje, że to są proste gry, bo one są skierowane generalnie do młodszego odbiorcy. I wiesz, ja chyba bym się też zgodził z tym, że to wiesz, tak jak ta branża uwielbia się nakręcać na te hejty, to tak samo się uwielbia nakręcać na to, o Jezu, jakie to wspaniałe, wszyscy sikają na lewo i prawo, że coś tam jest wspaniałe. Mhm. I tak jak mieliśmy, nie wiem, w zeszłym roku tego Baldur's Gate'a, to w tym roku będziemy mieli Astrobota. To będzie taki, wiesz, tytuł. Czy słusznie,
znaczy,
czy
ja bym to bardziej w kategorii Zeldy, wiesz, patrzę, że to jest taka gra, która jest, ma tak pozytywny vibe, nie? Że nie możesz się przyczepić, wiesz, nie możesz się przyczepić do tego,
nie, no
że nie ma jakichś takich postaci i tak dalej.
Ja na przykład się zastanawiałem, dlaczego w tej grze nie ma koopa.
Myślę, że wiesz, nie ma kobiet.
Nie, no nie ma, dlaczego nie ma w tej grze koopa?
Tak, no to jest gra single player.
Wiesz, to
tak.
Jest gra, którą ja bym chętnie sobie z córką pograł w koopie na kanapie i byłoby super i wiesz, i dlaczego nie ma koopa? Nie. Kumam tego.
No mi się wydaje, znaczy, że...
Rozumiem, że oczywiście ktoś mi powie, że została
cały gameplay
zaprojektowana, niewierny.
Tak. Ale nie wiem, czy pamiętasz, jak koop był rozwiązany w Super Mario Galaxy. Wiesz, oni po prostu znaleźli pomysł, wiesz, na to, że ta druga osoba chyba tam tym kapelusikiem czy coś tam sterowała, wiesz.
No ja, nie, no ale okej, okay, ale stary, Super Mario Galaxy to jest gra sprzed paru lat. W międzyczasie Nintendo wydało kilka świetnych platformówek, chociażby Super Mario Wonder i tam koop był zarąbisty. Więc no, wiesz, no. Jakby niekoniecznie musimy wracać do Super Mario Galaxy. No nie musimy, wiesz, możemy wrócić do Super Mario 3D World i tam koop był super zrobiony. Więc wiesz, to zależy tak naprawdę od gry. Ja jakby to, że w Super Mario Galaxy koop był taki, że jeden gra kapeluszem, a drugi, nie wiem, Mariem, no to okej, okay, to też było słabe. No, tylko wiesz, ja w ogóle nie jestem fanem Super Mario Galaxy, nie, ty mówisz Odyssey. Super tak. Mario Odyssey, nie? Ja nie jestem fanem tej gry. Mhm. Tak swoją drogą. Mi ona się tak średnio podobała, szczerze powiedziawszy. Ale okej, okay, no pewnie znowu, no, jakby nie znam się, to się wypowiem. Natomiast jakby ja jestem fanem, wiesz, Super Mario Maker. Ja uwielbiam te dwuwymiarowe, wiesz, gry.
No nie, no to jest zdecydowanie trójwymiarowa i tutaj właściwie czasami zdarzają się takie etapy, które mogły być, powiedzmy, 2D, ale tylko dlatego, że perspektywa się zmienia, nie?
Nie, no tak, no tak. Ja mówię teraz o Marianach, nie? Że jakby tak. Generalnie ja generalnie wolę te Mariany dwuwymiarowe, a z tych trzy jakby trójwymiarowych to i tak mój ulubiony to tak. Jest znaczy, Super Mario 3D World.
To ja świetnie. Tylko jeszcze dodam, bo ja oczywiście jestem po tej pierwszej galaktyce, nie? A tych galaktyk tam jest, no właśnie chyba nie wiem, z 6 i tam jest naprawdę dużo poziomów i one są coraz ciekawsze, trudniejsze, więc ja nie wiem, czy w pewnym momencie ja nie zobaczę tego, co zobaczyli ci wszyscy recenzenci, którzy tak wysoko ocenili tę grę, ale na tym etapie to ja się dziwię, że ona dostaje te dziesiątki, bo oprócz tego, że ona jest mega sympatyczna i właśnie tak już skierowana dla dzieci, więc dzieci się świetnie bawią, to ja nie widzę tutaj na tyle innowacji w tym samym rozrywce, co by powodowało, że to jest jakieś absolutnie gra idealna, nie? I to. A może po prostu ta poprzeczka jest tak nisko zawieszona, że dawno nie było gry, która chyba by chodziła po prostu zainstalujesz ją z płyty i nie musisz się o nic martwić, nie? Nie potrzeba się włączyć do internetu. Jeśli są jakieś update'y, patche, no to wiadomo, że konsola ci je ściągnie, nie? Ale już na dzień dobry jednak masz grę, która jest kompletna, jakby taką pewnie grę oceniano, nie? Znaczy, wiesz, może jak będzie kiedyś właśnie jeszcze taki... robić podsumowanie roku, to jeszcze więcej o tym Astrobocie porozmawiamy, bo...
Ja nie chcę gadać o Astrobocie tak naprawdę teraz, bo ja w niego po pierwsze za mało grałem i po drugie wydaje mi się, że też jakby wiesz, no wiem, że chciałeś powiedzieć tu o nowej grze, tylko tak. Moim zdaniem lepiej jest pogadać, jak już przejdziemy na przykład, albo przynajmniej dobra. Będziemy... połowie albo w 3/4 gry, no kiedy będzie można coś więcej powiedzieć, wiesz? Bo takie pierwsze wrażenia moim zdaniem mogą... Wiesz, ja ci powiem taką z innej beczki anegdotę. Mianowicie, nie wiem, zawsze było tak, że jak włączałem konsolę określonym padem, no to załączał się określony użytkownik. Czyli albo ja, albo moja córka, która ma swoje konto, albo moja żona, która ma swoje konto, nie? No i wiesz, i ja grałem w robocika, tak nazywamy tego Astrobota, i potem moja córka chciała pograć, przełączyła się na swoje konto, pograła i potem ja teraz pojechałem w weekend na jakiś tam turniej i wiesz, no i wracam w niedzielę, tam coś tam gadamy, znowu moja córka sobie pomyślała, że sobie by pograła. Odpala tego Astrobota i się okazuje, że na tym jej koncie w ogóle, ona mówi, że się w ogóle nie zapisał progres, bo ona już miała tyle zebranych tych robocików i tak dalej. Ja mówię, no tak, no to nie wiem, może coś tam źle zamknęły, czy coś, no ale to niemożliwe, przecież to się wszystko z automatu zapisuje. No i parę godzin później ja się przełączyłem stary na swoje konto, zadowolony odpalam Astrobota i nagle patrzę, mam pół świata odblokowane stary i tak sobie myślę, do jasnej ciasnej, czy no ja tak. Gdzieś... że tak powiem, pod jakimś wpływem w to grałem i po prostu zapomniałem w ogóle, że to, wiesz, że tak daleko przeszedłem. No i okazuje się, że po prostu, wiesz, wyłączyło się to autologowanie i zawsze mój profil się włącza i ta moja biedna córka grała na moim profilu. Wszystko miała. Stary.
No ale to też podblokowywała ci parę pucharków na pewno, bo to też...
Ale ja to... Możliwe, to musiałbym teraz zerknąć, bo ja, słuchaj, to czekaj, zaraz zobaczę, tak z ciekawości... Ale ja skasowałem tego save'a po prostu, bo ona już tam wróciła do tej swojej wersji, tam już powtarzała to wszystko drugi raz, A ja z kolei, wiesz, stwierdziłem, że jakby, no ja chcę jednak w to zagrać, nie?
Znaczy wiesz co,
mimo
znaczy nie musiałeś kasować tego, jak ona by chciała, no, znaczy wiesz, jak ma, mogła zacząć...
No tak, no bo ja mam tutaj 7 trofeów zdobytych, no, stary, tak, w tym tak, Astrobocie. Tak.
No, ale gra pozwala ci mieć 3 sloty, więc możesz po prostu na jednym koncie, no nie możesz sobie 3 różne gry.
No odpalić. Tak, i tu patrzę, że wszystko mi w tą sobotę, bo to są daty zdobycia tych pucharków. Faktycznie 7 września wszystko jest.
No proszę, już ci ranking podbiła. No to jest.
Kochane dziecko.
No ale to w takim razie to dobra. Zostawiamy Astrobota, bo Astrobot to jest premiera ostatnich dni, ale ostatnich dni premierą jest też Space Marines 2. Czy Space Marine, czy Space Marines? Space Marines chyba, nie?
Space Marine chyba.
Space Marine 2, tak. No i to jest taki chyba hit, cichy hit, którego się chyba nikt nie spodziewał, wiesz. Taka gra bezkompromisowa, nie tylko, znaczy, wiesz, fani Warhammera 40 tysięcy, no tam się rozpływają, ale też dużo osób, które była tak nawet średnio zainteresowana tym światem, no po prostu wsiąkła. I wiem, że grasz. Nie wiem, czy miałeś grę już przedpremierowo, bo tam podobno różne tiry tych wersji, były jakaś wersja Gold i tak dalej, to jest nieistotne. Ale Juliuszu, czy to jest cichy hit, czy to jest kit?
Ja gram w tą grę, żeby nie skłamać. Zaraz ci powiem. Mhm. Tak jeszcze, żeby cię podtrzymać w napięciu. Ja gram w tą grę, proszę ja ciebie, od 5 września.
Czyli
gdzie oficjalna premiera była, gdzie oficjalna premiera była zapowiedziana bodajże na 9 chyba. I tylko że ja kupiłem wersję standardową w pudełku. I po prostu 5 września ją zainstalowałem i wszystko działało.
Aha, czy nie było jakichś ograniczeń, że musiała coś ściągnąć z internetu?
Nie,
i tak?
Nie. Normalnie
nie
działało.
Było jakiejś blokady. Ale co cię skusiło razie... do tego, żeby kupić? Jakieś opinie znaczy, w internecie, czy?
Znaczy ja się powiem tak, to znaczy ja się ja swego czasu widziałem, rozmawiałem o tej grze jakiś bardzo dawno temu z kimś i pamiętam, że ktoś tam wspomniał, no i ja, wiesz, ja do tego podszedłem, kolejna gra ze świata Warhammera, nie? Tak jak tam Hired Guns, nie wiem, Necromunda, takie umówmy się, takie średniaki, no. Ja wiem, lepsze, gorsze, Vermintide, wiesz, Darktide i tak dalej, no takie gry, które z mojej perspektywy, ja próbowałem grać w tego Darktide'a, próbowałem grać w Vermintide'a, jakoś na dłuższą metę, najwięcej czasu tak naprawdę grałem w Blood Bowl'a, dwójkę, który, no ale to z innych też powodów, bo grałem też w normalną wersję tej gry i po prostu, wiesz, ta wersja komputerowa była też takim dodatkowym fajnym, interaktywnym sposobem na uczenie się zasad, bo zasady są dokładnie takie same jak w papierowej grze i po prostu możesz sobie je dodatkowo jeszcze wiesz, usystematyzować, że tak powiem, nie? Więc ja tak naprawdę do tej gry podchodziłem, że to jest kolejna gra ze świata Warhammera, no ale ktoś mi tam powiedział, że wygląda fajnie i ja faktycznie obejrzałem te trailery i rzeczywiście wyglądała ciekawie, nie? Wyglądała rzeczywiście tak spektakularnie. I pomyślałem, że wiesz, że a kto wie, może to kupię, nie? No i finalnie zaryzykowałem, ale wiesz, zaryzykowałem trochę na zasadzie takiego znudzonego, współczesnego gracza, który, wiesz, który po prostu wszystko już widział i sobie teraz odpali jakąś grę. I też, wiesz, ja nie jestem, inaczej, nie byłem fanem Warhammera 40 tysięcy. Jakby jedyny Warhammer 40 tysięcy dla mnie, ja pamiętam nawet chyba, żeśmy rozmawiali o tym, czy na poprzednim, czy jeszcze wcześniejszym podcaście, jak mówiłeś, że no ale właśnie każdy chłopiec w naszej młodości marzył o tych Space Marinesach, no ja nie marzyłem, jakoś mnie to w ogóle nie kręciły, te zbroje i te wiesz, te ludziki i tak dalej. Więc jakby podchodziłem do tego z taką kompletną nieznajomością, wiesz, tego uniwersum, nie? I taką... Znaczy poza tym, że Necromunda dzieje się też w świecie Warhammera 40 tysięcy, tylko jakby zamiast walki Imperium, no to są walki gangów na planecie Necromunda, nie? W jednym z tych tam Hive Cities, nie? Oni to tam tłumaczą kopce, miasta kopce, czy tam miasta ule, wszystko jedno. każdym razie i wiesz, i ten 40 tysięcy tak nie bardzo, nie? I też parę razy próbowałem wejść, słuchaj, w 40 i w Kill Teama i w te różne iteracje, ale jakby wiesz, no ja jakby modele, nie? Mnie zawsze interesują. Spodobały mi się modele, ostatnio żeśmy też o tym rozmawiali, Adepta Sororitas, czyli czyli Battle Sisters, nie? Czyli te jakby takie ten kobiecy zakon, powiedzmy, tych Space Marinesów. I wiesz, i nawet sobie kupiłem boksika, złożyłem, zapodkładowałem i wiesz, i nigdy nie pomalowałem do końca, może wrócę do tego. No i zacząłem grać w tego, wiesz, w tego Space Marine i tak sobie pomyślałem, że to jest solidna gra, wiesz, ale to jest taka gra, których się dzisiaj już nie robi, nie? Bo to jest taka gra, tak jak ci napisałem w jednym komentarzu, moim zdaniem to są stare Gearsy, jakich nie mieliśmy od lat, stare. I tak. Gearsy... Co?
No, znaczy tak, bo ja gram teraz Gearsy i porównywałem sobie, wiesz, że Gearsy po prostu były takie, wiesz, nieskomplikowane. Oczywiście
no
miały
tak,
tam fajne mechaniki i tak dalej.
No.
Ale tam była rozwałka, tam też miałeś ten lancer, no nie, z tym takim, z tą piłą taką, nie, tym bagnetem takim mechanicznym, to była bardzo krwawa gra. No wiesz, można powiedzieć, że ten Space Marine 2, znowu tak trochę odwołuje się do jakiegoś takiego porównania, że to są Gearsy, że to jest ta czwarta część Gearsów, którą powinniśmy dostać, a nigdy nie dostaliśmy, bo dostaliśmy inne Gearsy 4 i inne Gearsy 5, nie?
Ja bym powiedział, że to jest, że ta gra jest bardziej bliższa oryginalnym Gearsom. Nawet nie drugiej, bo tak, jakby, tak. Ale ja się zatrzymałem, już nie pamiętam, chyba rzeczywiście na trzeciej części Gearsów i później, znaczy w sensie zatrzymałem, że lubiłem, bo później czwórka i piątka, no to już moim zdaniem, chyba szóstka jeszcze jest, nie? Czy nie? Czy piątka?
Nie,
to jest
piątka najmniej, jest piątka, ostatnia piątka. I mam takie trochę niedokończone wątki,
tak.
tych, bo to są dzieci chyba właśnie Markusa.
No właśnie, no właśnie stary, że tam się zaczęło jakaś taka soap opera, wiesz, jakiś klan, telenowela brazylijska z jakimiś dziećmi, jakimiś rozkminami generalnie.
Jest wojna, nie?
Co?
Jest wojna. Nie można.
Jest wojna w ogóle i w ogóle tam i są kokony i jest tragedia i wiesz, i tak dalej. Natomiast siłą pierwszych Gearsów jakby było to, że to była prosta, nieskomplikowana fabuła. Tam nie było żadnych datapadów albo przynajmniej nie jakichś rozbudowanych, tylko tam po prostu od razu byłeś rzucony w wir akcji. Wyłaziłeś z tego więzienia, kumpel cię ratował, bo jest jakiś atak, nie wiadomo o co chodzi.
Tak.
Wszystkim się dowiadujesz w locie, poznajesz kolejne plakatowe postacie narysowane grubą krechą, wiesz. Tak.
Wiesz, że masz jakiś konflikt z przełożonym, ale tak. Jak to się mówi, no nie, to nie ma znaczenia, bo jest sytuacja wyższa.
Która
i,
tego
i
wymaga.
I masz gości, którzy po prostu ociekają, wiesz, no testosteron to paruje z nich. Ty po prostu jesteś w stanie zobaczyć fizyczne cząsteczki testosteronu, które się wydobają z tych pancerzy, nie wiem, jak oni tylko po prostu oddychają. To jest niesamowite.
Dokładnie. No i wiesz, i teraz ktoś wziął sobie, no bo wiesz, jakby, mimo że ja nie byłem fanem 40, no to wiesz, jednak genialny setting, genialny lore, genialnie wymyślony świat i wrzucił to do gry, tylko że te ludziki już nie wyglądają tak jak na tych zdjęciach Games Workshopu, tylko po prostu wyglądają, wiesz, te zbroje są porysowane, te różne zakony, bo na początku główny bohater jest, wiesz, jest w Death Watchu i potem dopiero dołącza do Ultramarines i tak dalej i wiesz, bo jest tam Zakarę, wiesz, i te różne chaptery
czyli
pokazane...
podobny motyw, nie?
Słucham?
Czyli podobny motyw jak w Gearsach, nie?
Też Kara musiał się odkupić, wiesz, i tak dalej. I później stopniowo, i tam jeszcze znowu ci jego kumple, jeden tam zaczynają się domyślać, że ale w ogóle dlaczego ty tam w ogóle byłeś w tym tytułze? Dlaczego ty tam to robiłeś i tamto i owamto, nie? Co oni od ciebie chcieli? O, nie interesujcie się, a poza tym zobaczcie, idzie na nas chmara wrogów i strzelają, nie?
A takie pytanko, bo wiesz, bo to jest kontynuacja.
Ale, poczekaj,
tam
jeszcze...
Tam jest dużo nawiązań?
To za sekundę. Jeszcze ci powiem jedną rzecz. Nie, to znaczy, dobra, to już odpowiadam. Słuchaj, nie wiem, czy jest dużo nawiązań, bo ja jakby nie grałem w tą jedynkę, ale ją mam. Bo się okazało, swego czasu była taka, bo wiesz, Games Workshop wydaje ten White Dwarf, nie? Ten taki magazyn figurkowy, który tam, nie wiem, czy jest co miesiąc, chyba jest co miesiąc wydawany. I bardzo często tam są różne bonusy, a to jakiś model ekskluzywny, a to jakieś specjalne zasady, a to jakieś tam rostery do gier, które robią i tak dalej, i tak dalej. Różne takie feature'y są dodatkowe, żeby uzasadnić to wydanie tam, nie wiem, tych 20 zł, czy iluś na kupno tego magazynu. I swego czasu była zapowiedź, że będą dołączony cały pakiet kluczy do Steama, do po prostu całego katalogu gier, wiesz, Games Workshop, nie? No i ja tak tym sposobem stałem się posiadaczem wielu gier, które mam po prostu przypisane do konta, bo po prostu sobie specjalnie wtedy kupiłem to wydanie, nie kupuję. I chciałem ostatnio zobaczyć, ile, wiesz, tego sobie mówię, o, może bym pierwszą część obczaił, nie? No i wiesz, i wpisuję, a tu patrzę, że ja mam ją na koncie w ogóle przypisaną i to jeszcze w wersji jakiejś super wypasionej ze wszystkimi dodatkami, stary, no
to wiesz, chyba wyszła teraz Anniversary Edition, jest taka dostępna.
No to ja mam tą wersję, tak, to jest ta sama, bo to tak samo jak wyszła Mafia, to ja na przykład mam Mafię 2 i nagle moja Mafia 2 na Steamie zamieniła się w Enhanced Edition, czy tam Remaster i tak dalej, nie? Tą już wersję poprawioną. No ale w każdym razie, wiesz, no tylko że bo to normalnie 199 zł chyba kosztuje ta widziałem na Steamie, nie?
Nie, 12.
A, 12, ale to...
No mówimy o wersji Space Marine 1, tak.
Tak.
No nie, sprawdziłem sobie, bo byłem z ciekawości, bo chciałem zobaczyć, w którym roku w ogóle wyszło, to 2011 rok, więc no kurde, 13 lat temu, nie? Plus, no właśnie byłem ciekawy, czy ten bohater tak samo się nazywa, nie?
Tak, bo to jest ten sam bohater. Widzę,
tak. No, więc
bo ja to odpaliłem, tylko tam zdaje się z orkami walczą, a tutaj z tyranidami, a później to się zmienia, bo później walczą z tak naprawdę z tym Thousand Sons, tą, czyli z Cinchem tak naprawdę, z tym... No ja coś tam wiem o Warhammerze, nie?
Nie, no powiem ci, że strasznie fajnie się słucha, jak mówisz i używasz, bo to są takie odniesienia, które od razu pokazują, że mamy do czynienia z grą, która wydaje się być prostą grą, ale osadzoną w jednym z najbardziej takich rozbudowanych uniwersum.
Nie no,
wiesz, tego. I wiesz, no rozmawialiśmy i poza anteną i rozmawiamy teraz. Wiesz, cały ten lore, tych kodeksów jest mnóstwo, tych ras jest mnóstwo, tych mniejszych, większych gier, no nie, tych jakby spod systemów, nie, jest mnóstwo, ale one tworzą jeden wielki świat tej przyszłości, tego, który to jest wiek? 40. Nie.
No 40. milenium, 41. To jest,
tak, no. Setny ten. Tak, 40. milenium, nie? I wiesz, to jest niesamowite, bo operujesz właśnie tymi nazwami i one nie wszystkie każdemu coś powiedzą, nie? No nie każdy wie, co to jest Death Watch, nie? Ale sam fakt, nie? Że to jest coś, co jak tylko rzucisz to hasełko, to komuś coś siedzi w tej 40 i mówi, wow.
No to Deathwatch mi się podobał, te modele mi się podobały w początku, nie? Bo fajnie watch, były zrobione, nie? Ale to jest kwestia malowania bardziej też oczywiście w dużej mierze.
No tak, ja jestem klasycznym fanem, że Ultramarines...
Natomiast, przepraszam. Tylko wiesz, tylko ja, jak zacząłem grać w tego Space Marinesa i ta gra naprawdę dobrze wygląda i wiesz, i ci Space Marines to nie są tacy, oni nie mają takich super czyściutkich zbroi, tylko te zbroje co chwila są zachlapane juchą, są porysowane, są brudne.
Worki krwi są normalnie.
Co?
Tam są worki krwi, jak walczysz z tym...
Tak, no to worki krwi, nie? Ale wiesz, ale że jakby te zbroje są generalnie brudne, te zbroje są, wiesz, takie zużyte, zniszczone. Do tego jeszcze ten niesamowity klimat. Wiesz, że tutaj ten kapłan, który stoi na czele każdego zakonu, do którego oni tam muszą przychodzić, słuchać jego, on ich obserwuje, czy czasem ich jakaś tam herezja nie ogarnia. I nagle ja tak patrzę na to i ja po prostu się zafascynowałem tym światem, stary. Ja się zafascynowałem tą wizją przyszłości, taką barokowo-gotycką, wiesz, taką takiej przyszłości, gdzie religia miesza się z technologią, gdzie, wiesz, na przykład taki przykład, ten Chainsword, nie? Jedna z takich ikonicznych broni warhammerowych. No to jak ja patrzyłem na tego Chainsworda na modelach, bo nawet przecież do Necromundy możesz sobie gangerki sklejać, czy gangerów, wiesz, z Chainswordem, nie? No to mi się zawsze to wydawało takie trochę serio, miecz z piłą mechaniczną, po prostu takie, kurde, jak to wygląda, nie? Ale w tej grze, jak jest to pokazane w ruchu, jak ten chainsword działa i czy to jest, wiesz, jak ta broń jest tutaj wrzucona w te tryby walki, to ja sobie pomyślałem, wow, super cool, nie? Że to jest, wiesz, kurde, robi to wrażenie. I powiem ci szczerze, że po prostu zafascynowałem się tym. Już sobie kupiłem starter do 40. I wiesz,
ten, o którym skleiłem... wspominaliśmy na grupie Fantasmagierii, co pytałeś się tam ekspertów o to, czy warto?
Tak. Tak, znaczy nie, no już wiedziałem, że warto, ale chciałem po prostu tam nawiązać jakąś generalnie większą dyskusję. I
tam chyba się już szykuje jakaś pierwsza potyczka niedługo, co? W tym.
No jeszcze nie, ale wiesz, ale chcę pomalować, bo chcę najpierw tylko że ja oczywiście będę malował Ultramarines, nie? Bo jak wiadomo, po prostu mi się zaczęli podobać ci niebiescy chłopcy, nie? I to niebieskie tak. Malowanie z tymi czerwonymi motywami i wiesz, i tylko że jak takich brudnych zrobię, takich wiesz. Takich,
możesz, wiesz, jeszcze chlapać ich krwią? Taki,
nie, no to aż tak to nie, no to niekoniecznie, ale wiesz, no i oczywiście tyranidów, nie, bo ten starter to jest jakby, można powiedzieć, wersja planszowa Space Marine 2. Po prostu no tak. Walczysz z tyranidami, nie? Także wiesz, także no jakby gra jest, tylko wiesz, na początku grasz w tego Space Marina i ja też miałem takie odczucie, nie, że te pierwsze levele, no to idziesz po prostu przez, tak jak w tym Walking Simie, który wymieniłeś, jak w Hellblade'zie. To znaczy idziesz po prostu zamkniętymi korytarzami, po prostu nie możesz zejść z tej ścieżki ani w lewo, ani w prawo, tylko generalnie przejść do przodu. Widzisz tam w oddali różne elementy i tak dalej, natomiast generalnie to są, jakby masz wrażenie, że to jest takie, wiesz, no... To trochę jak w Gearsach, no tak, w zasadzie tak samo no tak. Jak w Gearsach, nie? Że idziesz po prostu no tak, takim no. Korytarzem. Do przodu. I wręcz później na przykład jest taki motyw, jest taka misja na początku, jedna z tych pierwszych dość szybko się pojawia. To znaczy tych misji to są jakby duże misje, tylko one się składają z różnych stage'ów, nie? I jakby jest taki motyw, że uczysz się tego, albo inaczej, nie to, że się uczysz, tylko w niektórych misjach masz dostęp do tego jetpacka takiego, że możesz tam latać, nie? Tym, czy wykonywać skoki i częściowo tam się unosić przez jakiś czas, nie? No to wygląda tak, że stoisz w tym korytarzu i po prostu w tym korytarzu, w ścianach, ktoś wyciosał półki i na te półki wskakujesz, nie? I to jest, wiesz, to wygląda mega archaicznie, jakby z tej perspektywy, nie? Z takiej designerskiej. Ale z drugiej strony sama gra, no, wygląda świetnie.
Nie, no, ona się graficznie niesamowicie prezentuje, bo to, co najważniejsze, to jest jak oni zrobili właśnie tego głównego bohatera. Jak ten pancerz wygląda, wiesz, ta pelerynka jak powiewa. Tak jak mówisz, ten miecz, no nie, mechaniczny. No, po
ale wiesz, nie tylko jego, nie, bo tam są później takie, potem są takie momenty, że, bo jednak jest tutaj, myślę, że ciutkę w przeciwieństwie do Gearsów, bo tam jednak skala była dość mała, mimo że oczywiście tam pojawiały się te latające jakieś pojazdy i tam więcej wrogów i tak dalej, ale jakby wydaje mi się, że tam w pierwszych Gearsach nigdy nie miałeś takiego wrażenia, że to jest, znaczy wiadomo było, że to jest konflikt wielki i tak dalej, ale jakby było mało takich ujęć, które by pokazywały ten ogrom. A tutaj rzeczywiście masz mnóstwo takich, znaczy może nie mnóstwo, ale są takie momenty, że na przykład przychodzisz, nie, i tam jest oddział ci Astra Militarum, nie, Astra Militarum to oni, wiesz, to są ci zwykli tacy żołnierze, to oni wszyscy, wiesz, tam klękają tutaj przed tobą, nie, bo ty jesteś tym genetycznie zmodyfikowanym Space Marinesem, tą awangardą, elitą, wiesz, tych wszystkich.
Master Chiefem takim.
Tak, i wiesz, i więc oni tam wszyscy tutaj, for the Emperor, nie, super. Tu widzisz te, wiesz, te pojazdy, znowu, stary, no, nawet żonie to ostatnio tłumaczyłem, mówię, kochanie, czy ty zdajesz sobie sprawę, to jest normalnie wzięte z gry, to są normalnie modele, które możesz pomalować.
Ona cię tak słucha, tak, Juliuszu, więcej, mów więcej o tym.
Tak, i wiesz, i słuchaj, i wiesz, i no i tam są takie sceny właśnie, jak są te, czekaj, jak, już nie pamiętam, jak się nazywają te pojazdy, chciałem użyć tej profesjonalnej nazwy, ale...
Latające czy nie latające?
Tak, one się wszystkie unoszą, nie? Te takie transportery, aha, takie najpodstawowe, wyleciał mi z głowy teraz, nie wiem, jak czekaj, zaraz
ja niestety, moja nomenklatura jest bardzo ograniczona. Ja się chwaliłem ci, bo ja mam w ogóle, kiedyś kupiłem sobie, nie wiem, czy w jakiejś wyprzedaży, czy gdzieś znalazłem, chyba podręcznik do drugiej albo trzeciej edycji. Chyba do drugiej. Aha. Nie wiem, jak to jest.
A teraz jest 10, i... pamiętaj.
No, ale to jest książka, którą bardzo lubię, bo to były jeszcze takie czasy, gdzie właściwie miałeś jedną książkę i ona zawierała wszystko. Ona miała tam, nie wiem, tam 300, teraz tak patrzę, ile to jest, 300 stron, nie? Czy coś takiego? Ale tam była i Fluff, nie? The Eternity Gate, The Imperial Palace, nie? I tam, wiesz, wszystkie te rzeczy, The Throne Room, nie? To wszystkie takie opisane rzeczy, nie? Związane tam z cesarzem, czy imperorem, czy jakoś to nazywa. A jednocześnie, wiesz, były wszystkie zasady, opisane figurki, te czołgi, no nie? I tak dalej. I to się, wiesz, fajnie czyta, a teraz jest tak, że właściwie to jest ten podręcznik jest malutki, no nie? Bo są te core rules, a wszystko inne to są te kodeksy, nie? To jest tak świat rozbudowany, że jak chcesz mieć po prostu, jak już sobie decydujesz się na jakąś armię, no to musisz do tej armii kupić literaturę, która ci wszystkie te.
To znaczy, to ja ci wyjaśnię. Nie, to tak nie do końca jest, bo jakby generalnie chodzi o mnie na przykład Primaris Repulsor, Primaris Impulsor, nie? To są różne warianty tego samego pojazdu, nie? Bo to tam zazwyczaj możesz, kupujesz ten sam model, tylko możesz go złożyć potem w różny,
tak.
W różny sposób, nie? Natomiast w każdym razie jakby zawsze potrzebujesz podstawowy podręcznik, który oprócz tego, że zawiera zasady samej gry, zawiera również informacje, właśnie tak jak mówisz, ten fluff, historię świata, taką maksymalnie ogólną. I tak, ja się zaczynam zastanawiać, czy nie kupić sobie teraz podręcznika do 40.
Będziesz żonie ogóle... pokazywał, tłumaczył, wiesz, czytał przy kolacji, no nie? Wiesz, tak, patrz, a zobacz, kochanie, te zdjęcia, tutaj jest właśnie, to jest taka historia.
Natomiast wiesz co, znaczy nie, no córkę na razie zainteresuje, jej się podobają Space Marines, nie? I generalnie ona chce grać, więc wiesz, więc tu będziemy grali, zwłaszcza, że teraz tam są fajne tryby takie na tą, wiesz, tak jak masz Spearheada, który de facto pojawił się w Sigmarze, jest jakby taką fantazy wersją Combat Patrola, tylko taką dopieszczoną, no to pierwszy był Combat Patrol, który w zeszłym roku wyszedł, który z kolei mówią wszyscy, że jest słaby, niedopracowany, ale jakby idea tego jest taka sama, czyli nie tworzysz rozpiski, tylko bierzesz gotową, masz informację o armii, mała plansza, parę jednostek, wystawiasz i grasz, nie? Mhm. Więc myślę, że to mi wystarczy przynajmniej na razie, ale ja oczywiście zacznę sobie zbierać Space Marinesów, bo mi się podobają, zaczęli podobać. Więc w każdym razie bierzesz ten duży podręcznik. W tym podręczniku masz też tam dodatkowo jakieś scenariusze na poszczególne bitwy, masz też trochę o grze narracyjnej, trochę o grze bardziej takiej otwartej i ewentualnie turniejowej, czy rywalizacyjnej, takiej na 100%, kompetytywnej. Natomiast tak jak mówisz, no jak chcesz zbierać armię konkretną i już konkretnie grać, to też tak naprawdę nie musisz kupować tego głównego podręcznika, bo znaczy w sumie w Sigmarze zasady masz za darmo udostępnienie. Nie wiem, jak jest w 40. W 40, ale one są bardzo podobne, tak czy siak, to są bardzo podobne systemy. Trochę się nazwy zmieniają. W każdym razie to wtedy kupujesz sobie podręcznik armijny i wtedy masz fluff, ale już stricte skierowany, wiesz, do tej frakcji, którą wybrałeś. No i masz data sheety, nie? Czyli te wszystkie karty z informacje z poszczególnymi jednostkami, ile punktów kosztują, jak je możesz wykorzystać i tak dalej, nie? Więc jakby to jest bardzo tutaj już takie, ale te data karty, to one są i tak dostępne za darmo, tak czy siak, bo one, bierzesz je z netu, bo one są zawsze, wiesz, jest errata i tak dalej, nie? Więc jakby one się zmieniają na żywo. Więc szczerze powiedziawszy, i to są w zasadzie zasadniczo dwie rzeczy, które potrzebujesz. Reszta to tak. Są modele, nie? I jakby i możesz grać.
No, ale ja w ogóle przypomniałem sobie, że na początku, jak Fantasmagieja raczkowała, nie? To mieliśmy też taki spin-off tych fantastycznych Fantasmagierii i w pierwszym odcinku, ja pamiętam, właśnie rozmawiałem z Pawłem Jaworem, który jest jednym z najbardziej... że najbardziej zna się, nie, jak to powiedzieć, że ten świat nie jest mu obcy, bo on, tak, znawcą, tak. Bo to nie tylko chodziło o to, że on po prostu tam się porusza w tym świecie i tak dalej, bo nawet nie grał w samego bitewniaka, tylko RPG i wszystkie te książki, czy to, wiesz, te książki zawsze były takie na jedno kopyte, no bo to, wiesz, jest jakiś oddział, coś tam trzeba zrobić na planecie, trzeba, wiesz, dla imperatora wyczyścić tam ten i tyle, nie? No to tak w tej grze, nie? Wiesz, prosta, ten. Ale wtedy wydano fantastyczną, w limitowanej edycji, przynajmniej w tej wersji, no nie? Właśnie w limitowanej edycji podręcznik Dark Heresy, właśnie do 40. W takiej, wiesz, w twardej oprawie, jakby skórzanej, nie?
Wszystkie są w twardej.
Ze złotymi... No wiem, ale właśnie to jest tak, że masz wrażenie, że to jest takie wydanie jakby no wyjątkowe, no nie? Że właśnie no, znaczy może to nie jest prawdziwa skóra, wiesz o co chodzi. Może nie jest to
rozumiem,
ludzka
no, jakiś,
skóra.
Rozumiem, jakaś limitowana wersja.
Złote, wiesz, złote krawędzie kartek, nie? Po prostu i to, jak to w środku wygląda, to ktoś, kto jest zafascynowany tylko światem, no nie? Wiesz, bo te książki i podręczniki do RPG, to tam jest najwięcej tego flafu i to niesamowicie wygląda, wiesz, te obrazki, ten opis świata, wiesz, ja byłem zawsze wielkim fanem właściwie tylko ze względu na Space Marines, nie? I czasami bolało mnie to, że w tym świecie ci Space Marines muszą walczyć z tymi orkami, że to jest, mówię, taki niepotrzebne, wiesz, to jest taki science fiction, no nie, świat właśnie tego oryginalnego Warhammera, tego fantasy battle, i trzeba było tych, kurde, orków, nie? Wiesz, to tak nie pasowało mi do tego świata przyszłości. Tyranidzi, wiesz, ci obcy, super, nie? Ci, te wszystkie te rasy, ten odpowiednik tych elfów, no nie, wysokich elfów i tak dalej, kosmiczny też super, ale te orki nigdy mi nie pasowały, nie?
Nie, to mi i nigdy zawsze właśnie te Eldari nigdy mi nie pasowali, tak. Bo mi, kurde, z tymi czapkami, w cudzysłowie mówię, takimi podłużnymi, wielkimi, tak. to niekoniecznie.
No, wiesz. Każdemu wiesz, ale dla mnie właśnie
a
to
orki,
była
jak najbardziej stare orki, zawsze tak? Wydawały mi się takie jajcarskie, wiesz, oni jeszcze tak. W tej 40 mają mnóstwo takich... wiesz, jakichś pokracznych samolotów, czołgów, jakichś takich, tak. Wiesz, pojazdów i to wygląda super, nie? Bo to tak wygląda jak jakieś takie zdezelowane samoloty z II wojny światowej, więc...
Tak, nie? Walczą z takimi, wiesz, naprawdę zaawansowanymi tak. Technologicznymi. Tak. No ale też nie powiem, że tak naprawdę ta fascynacja światem Warhammera, to ona się objawiała tym, że ja po prostu bardzo lubiłem świat StarCrafta. Wiesz, ten StarCraft to była ta nieoficjalna, a tak naprawdę wiemy, że to byłem mocno inspirowany, wiesz, tym Warhammerem 40 świat.
Znaczy Warcraft tak
ale
sam.
Tam. Tak, ale no, dokładnie. I dla mnie ten StarCraft jakby podbił to zainteresowanie właśnie tymi Space Marinami, nie? W tych pancerzach takich wspomaganych. No tego się nie da... Wiesz, no dla mnie to jest coś, co automatycznie, wiesz, podnosi... jakby przyjemność, no nie, wiesz, z obcowania z czymś, kiedy widzę, że te postaci wyglądają tak majestatycznie, że ci bohaterowie są tacy cool, nie, i to mi się zawsze podobało i ubolewałem, że nie zawsze na przykład modele z innej gry, którą grałem, ten Warhammer, o którym nierzadko wspominam, że one nie wyglądały tak cool, jednak to była ta siła Games Workshopu, że nawet kiedy te modele były te stare takie, nie, że nawet te stare modele, kiedy jeszcze wszystko było rzeźbione ręcznie, nie? Nie było tych komputerowych odlewów, nie? Tak precyzyjnych jak dzisiaj. No dzisiaj to
znaczy
po prostu...
odlewy odlewami, ale ty mówisz o tym, że po prostu model był ręcznie zaprojektowany.
Tak, że
ten
wtedy
pierwszy,
się po prostu
ten pierwszy do matrycy model, ten pierwszy, taki pierwsza rzeźba była zrobiona całkowicie analogowo, że tak powiem. I dopiero
tak,
na jej podstawie
i
była
i dlatego te proporcje
forma,
były takie dopiero, brzydkie, nie? Tak, duże tak. Dłonie, małe głowy, tak. Albo duże głowy, małe korpusy. No wiesz, to jest coś, co powiedzmy, teraz to byś tak patrzył, no tak, to wiesz, kwestia jeszcze, że ktoś to ładnie pomalował i to ładnie wtedy wyglądało, nie? Ale teraz te modele, no to jest pierwsza klasa. No to jest...
Ale wiesz, oni modele do Sigmara, nie wiem, czy wiesz, Games Workshop też wskrzesił jakby starego Warhammera pod nazwą teraz Old World i to jest jakby... Są nowe zasady, ale jakby to są stare modele i to idzie jakby w tą stronę tego, co kiedyś tam zamknęli, nie? Jak wyszedł Age of Sigmar, nie? No bo Age of Sigmar de facto był takim kresem starego Warhammera, I tak naprawdę z tego, co ja widzę, to oni po prostu Sigmarem chcieli po prostu te zasady przenieść z Warhammera 40, chcieli przenieść do tego fantasy. No ale wiesz, jakby gracze niekoniecznie byli na to gotowi, no bo tam jednak było duże community tych wszystkich fanatyków. Natomiast modele stare, czy dzisiejsze, a szczególnie dzisiejsze, te nowe modele, no to są fantastyczne, wiesz, te odlewy, te jakość tych, nie wiem, kup sobie jakąś ramkę jakichś modeli.
Znaczy ja mam, bo ja ci pokazywałem, ci wysłałem.
No
ja
tak,
mam,
ale ty masz, to są stare modele, ale kup sobie jakąś ramkę z modelami nowymi, bo cały czas te stare modele też Aha. bardzo często funkcjonują, ale na przykład wiesz, ja gram w Warhammera tego klasycznego, Sigmara, nie klasycznego, ale gram w Sigmara, tym Slaves to Darkness, teraz akurat sobie gram tą armią z tego Spearheada. No to i tak się składa, że mam stare modele Chaos Knightów, czyli takich jeźdźców, wiesz, rycerzy na koniach, takich chaosniczych, i mam stare modele, i mam nowe stare modele, już wydane, odświeżone tam parę lat temu. No to stary jest. To nie chodzi o to. Oczywiście te stare modele też mają jakość, też mają detal i tak dalej, wszystko się zgadza, ale po prostu te nowe modele wyglądają obłędnie. To jest po prostu, to jest kawaleria, którą jak ja wystawiam na stole, to każdy się mnie pyta, to jest twój podstawowy unit, tak? To na nich mam się skoncentrować, nie? A jakbym postawił te stare, no to wygląda jak kolejna kawaleria, nie? Więc wiesz, więc jakby to są przepiękne modele. W ogóle ja uważam, że w ogóle Games Workshop, znowu to jest kwestia, wiesz, rozmawialiśmy o cenie PlayStation 5 Pro i tak dalej, nie? No Games Workshop to stary, to nie jest tania impreza, nie? 40 czy Sigmar, czy nawet ten Old World, to nie są stary, to nie jest tania impreza. To są wszystko drogie modele, najdroższe w branży generalnie i wszyscy klną, a mimo to Games Workshop i tak wykręca najlepsze wyniki ze wszystkich tych
firm. Nowe fabryki
tak?
otwiera, jakby...
Tak, otwiera nowe fabryki.
A ty jeszcze zapytam ci, że ty kupiłeś zwykłego startera, czy tego Ultimate?
Ultimate.
Aha, czyli tam jest chyba jakaś dodatkowa książeczka, chyba są makiety, więcej
jest. Te modelu, książeczki to ja nie potrzebuję, makiet też specjalnie nie potrzebuję, mam dużo terenów, a wiesz, i jakby tego jakoś tam specjalnie nie potrzebuję, ale będę miał taki stricte, wiesz, ja mam dużo terenów, słuchaj, do Necromundy, nie? Więc wiesz, no tak, tyranidzi i... Tam wprawdzie Necromunda to są głównie te kanały podmiejskie, ale generalnie wiesz, w takich tych, no to wiesz, Space Marines mogą walczyć z tyranidami, nie? W takich wąskich jakichś przejściach.
To ile już masz na w tym Space Marine 2 godzin przegranych? To jest...
Ponad
to
10.
Się, jak długa to
Myślę,
jest
że
gra.
Jestem w końcówce. Czyli... Ja już kończę tą grę. To nie jest długa gra. To nie jest długa gra. No ale wiesz, potem spotykasz tych, mówię, tych Thousand Sons, nie? Czyli tych takich chaosowych Space Marinesów, Tsinch, ten jeden z tych bogów chaosu, którzy mają takie charakterystyczne zbroje. No to stary, no to jest... Oczywiście są też te demony tam Tsinch, jakieś kozły i tak dalej, ale wiesz, ale te... Nie myśl już o tym, że później jest ten taki wielki w ogóle, co też mi dane było grane, dane było swego... Bo wiesz, demony chaosu generalnie to są te same, bardzo często to są te same modele w Warhammerze 40 tysięcy i w Warhammerze tym fantasy, nie? Dlatego, że to są jakby to są rzeczy jakieś takie boskie, nadprzyrodzone i tak dalej. Tu się to nie zmienia, nie? To są jakieś tam energie, tu są te psioniczne, tu są jakieś magiczne i tak dalej. Natomiast to też mi jest taki gość, taki czarujący, jakby wielki ptak. Nie wiem, jak on się cholera nazywa, to musiałbym zobaczyć. To ja grałem swego czasu, jak grałem w Sigmara, to grałem przeciwko temu modelowi normalnie bitwy, nie? Jak grałem z Tsinchem, jakieś tam tymi Stormcastami. Natomiast tutaj na końcu jest taki motyw w tej grze, zaraz spoiler, jak ten właśnie wielki model się pojawia, nie? Tam w tle tam stoi, tam trzeba go pokonać, nie? Ale w każdym razie ci Thousand Sons to wyglądają fenomenalnie, stary. I też mi się zaczęli, wiesz, mi się zawsze podobali House Space Marines, nie? Czyli ci tacy chaośnicy, ci co przeszli na tą złą stronę, no wyglądają zarąbiście. No a teraz mi się też ci Thousand Sons podobają, tylko u tych bogów w chaosu jest właśnie, są zawsze też te sekcje demoniczne, a mi się te sekcje demoniczne średnio podobają, jakby... I to niezależnie w jakim, czy w 40, czy w fantasy, nie? Ja wolę jednak już jakieś... Na początku jak chciałem w ogóle wchodzić, wiesz, kiedyś już bardzo dawno jeszcze w Kill Teama, no to wiesz, to ja szczególnie myślałem, że jakbym grał w 40, to bym raczej grał Astra Militarum albo Deathcore of Krieg, nie? Czyli tymi takimi korpusami wzorowanymi trochę na uniformach z I wojny światowej, nie? I nawet też Games Workshop wypuścił nowe modele z tej linii jakiś czas temu. Natomiast teraz, no, Space Marines, nie? No, takie badasy, że wiesz.
No, jestem właśnie ciekawy, bo ta polityka, którą Games Workshop zmienił, nie? Bo wcześniej było tak, że oni sprzedali tą licencję na produkowanie gry tylko jednemu wydawcy, nie? Czy tam, nie wiem, deweloperowi. Mhm. A teraz, wiesz, widać, że jednak dobrze było zrobić to, co zrobili, czyli dali tę licencję każdemu, kto ma potencjał i chce zrobić grę, wiesz, no, nie wychodzą totalne szroty, ale sam zauważyłeś, ile tych gier wyszło, nie? No jeszcze tam do tego, wiesz, Space Hulka, który tam wyszedł jakiś czas temu, nie? Który, no też jest, to są Space Marines i Tyranidzi i to wszystko w takich klimatach gry taktycznej, niż takiego horroru, ale...
Też to mam, stary, na Steamie.
To jest taka pierwsza gra teraz, którą widzę, no nie? Która się wydaje być takim triple A-em, jeśli chodzi w ogóle o wizualnie, nie? Że nie wiem, czy to jest Unreal Engine 5, ale już widać, że nie, że po tych wszystkich takich eksperymentach z mniejszymi grami, takimi, wiesz, właśnie tak wszystkie, które wymieniłeś, nie? Jeszcze dodałbym tego, co ostatnio wspominałem, ten Bolt Gun, nie? Warhammer, który jest znowu boomer shooterem, więc ona idzie w kierunku takiej stylizacji, że on ta gra musi ma wyglądać staro, nie? Więc tam nie jest tak, że oni po prostu mieli za mały budżet, żeby coś zrobić, tylko taki sobie ustalili styl graficzny, kierunek, nie? Artystyczny. To tutaj mamy do czynienia po prostu pierwszy raz widzę, nie? Grę w no, taki AAA, nie? Jeśli chodzi o wizualia. I mam nadzieję, że to będzie jakiś taki początek takiego boomu, żeby znowu ten świat Warhammera w grach, no nie? Dostał takie zielone światło, żeby zielone światło Games Workshop dało, albo żeby się zgłosili twórcy, wiesz,
Unreal Engine 5, Dawn of War. Space Marine.
No, tak to wygląda, nie? I mam nadzieję, że na przykład Dawn of War kolejna część się pojawi, bo ja po prostu byłem fanem, nie? I nawet tego, jak te gry się zmieniały, nie? Że od takiego typowego RTS-u, no nie? Szły bardziej w taką taktyczną grę, nie? Że sterowałeś już mniejszymi oddziałami i wykonywałeś bardziej misje niż budowałeś bazy i prowadziłeś, wiesz, bitwy.
To o czym teraz mówisz?
O Dawn of Warze.
A, o tej strategii, no. Dobra. Już
tak, mówię. Że ja bym po prostu chciał zobaczyć kolejną część. No. Ja mam wszystkie części, zresztą kiedyś miałem taką wersję kolekcjonerską, bo chyba ostatnia część to była Dawn of War 3, nie? Nie było chyba czwórki i ona była tak średnio przyjęta, ale wydaje mi się, że zobacz, no, jak patrzę na recenzję Space Marine 2 na Steamie, bo to jest taki ciekawy teraz wyznacznik tego, lepszy od Metacritic, bo Metacritic daje ci jakąś taką ocenę, która jest wypadkową no, ocen, jakie wystawili krytycy tam, wiesz. A recenzje, które są na Steamie, trochę idą w stronę tego Rotten Tomatoes, tak? Czyli po prostu liczba pozytywnych recenzji, no nie, jeśli jest znacząco większa od tych negatywnych, to te negatywne nie ściągają oceny w dół, tylko większość recenzji, patrzysz, jest bardzo pozytywnych, a tych recenzji jest prawie 40 tysięcy. Co świadczy o tym, że ta gra osiągła niesamowity sukces. Nie wiem, na jakie, wiesz, na jakie liczby można przeliczać, nie? Wiesz, tą sprzedaż na przykład na Steamie, no ale ta gra wyszła chyba i na PlayStation, na Steama, no i zdaje się chyba, że na Xboxa też wyszła, nie? Dobrze
na wszystko.
Mówię?
Na wszystko i ma cross-platformowy multi.
No.
Bo tą grę możesz grać, to też jest fajnie zrobione, że tą grę możesz grać też w koopie. Możesz grać normalnie w koopie, o ile się nie mylę, te misje, które normalnie robisz, możesz grać też w koopie, zaprosić znajomych jakimś tam swoim friendcodem i się dołączają, ale tego jeszcze nie próbowałem.
A tam jest jakiś hub, też... nie? Że to chyba w kilka osób, nie, że dwie tylko, tam chyba może więcej osób.
Nie, no nie? Dwie, bo w sumie trzech masz tylko tych twoich. Nie sądzę, żeby było więcej, nie?
Aha.
Natomiast, ale chodzi mi o to, że możesz grać te misje, które grasz normalnie w kampanii. Wydaje mi się, że te możesz normalnie przechodzić w koopie, ale też możesz przechodzić w koopie jakby takie misje, które są związane z twoimi misjami, ale oglądasz je z innej perspektywy. Czyli na przykład ty w tym czasie w singlu robiłeś coś tam, a teraz grasz w koopie, bo tak jedną misję w koopie grałem z gośćmi, tu grasz w koopie misję, która jakby dotyczy czegoś tam innego, nie? I szczerze powiedziawszy, wiesz, no to super, no. I do tego jeszcze dochodzi normalny multi PvP, taki, wiesz, na mapach, nie? Gdzie masz po prostu różne klasy, każda z tych klas ma inne funkcje, nie? Że tu masz jakiegoś starczą, tu masz jakiegoś takiego bardziej tanka, tu masz jakiegoś takiego bardziej, wiesz... No teraz, wiesz, mówię, wydaje mi się, że ta gra generalnie dla Warhammera 40 tysięcy robi dużo więcej dobrego niż te wszystkie gry poprzednie, które były. Mi się wydaje, bo ja jestem tego przykładem. Ja jestem przykładem gościa, który wprawdzie jakbyś tam się interesował tym Warhammerem, ale powiedzmy ta 40 mnie jakoś specjalnie nigdy nie ciągnęła, natomiast po zagraniu w tą grę po prostu zapaliłem się do 40 i generalnie będę grał, nie? Jeszcze Kill Team się szykuje, nowa edycja, lada chwila, chociaż Kill Team był dla mnie zawsze taką grą zbyt, to jest taki skirmisz, nie? Że budujesz takie małe oddziały i tak dalej, tylko ten Kill Team był dla mnie zawsze taką grą stricte i mocno turniejową, nie? Taką, wiesz, że bardzo kompetytywną, tam dużo trzeba było w tych pierwszych edycjach Kill Teama jednak poświęcić pracy, żeby stworzyć jakieś rozpiski, a ja sobie właśnie cenię takie systemy jak ten Spearhead, który po prostu powoduje, że wiesz, że że sobie grasz gotowymi armiami.
No to się mówi Gateway Drag.
Tak, ale że taki, no Spearhead jest świetny, stary. Spearhead, teraz jakąś tam ligę gramy tutaj w takim naszym gronie i po prostu genialnie ten system się, wiesz, się prezentuje, nie?
Juliuszu, czy jeszcze w coś ostatnio grałeś? Czy na tym pozytywnym akcencie no to proszę.
Grałem, ale to nie wiem, nie muszę o tym opowiadać. No, grałem w Visions of Mana, dużo więcej pograłem w Visions of Mana. I to jest genialna gra. Po prostu. To znaczy, jeżeli ktoś lubi JRPG-i, bo jeżeli ktoś nie lubi JRPG-ów, to nie ma co podchodzić do tej gry. Natomiast generalnie, jeśli ktoś lubi JRPG-i, jeśli ktoś lubi te wspaniałe, fascynujące... I to jest, wiesz, i to jest taki, wiesz, i to jest znowu taki przykład dla mnie, no że kurde, no to ta fabuła mnie łapie za gardło od samego początku. I wiesz, jest niesamowicie poprowadzona, nie? Jest super się to obserwuje i te zmiany w tych bohaterach i w ogóle ta historia i to, co tam się dzieje dalej i wiesz, jak to wygląda. To też mam jakieś tam z 15 godzin w tego Visions of Mana, nie? I wiesz, i to mówię w kontekście no właśnie tych flaków z olejem takich sztampowych w tym Baldur's Gate dla mnie, no, które dla mnie były takie wow, no super, nie? Jakby tylko w ogóle z punktu widzenia, ja nie wiem, czy ja wrócę.
Ty nie wróciłeś, stary, do tego, jakoś... nie wróciłeś do Baldura.
Nie, stary, bo jakby po pierwsze tak, Space Marine to jest czysta frajda granie w tą grę, to jest czysty fun, stary, i ta gra nie jest specjalnie trudna, znaczy ja gram na normalu, nie? No to wiadomo, tam jak się zmienisz poziom, to będziesz miał trudno, ale nawet na tym normalu ta gra nie jest taka frustrująca, trudna. Chociaż też mam wrażenie, że jakby ja cały czas i tak jestem na dwóch punktach życia, cały czas prawie nie mam życia, tylko ratuje mnie to, że mam tą tarczę i jak robisz te finishery na przeciwnikach, no to po prostu wiesz, odradza ci się ta bariera energetyczna, nie wiem jak to nazwać. No ta
znaczy, bo ona chyba ta gra premiuje w takim razie, żebyś więcej walczył w zwarciu niż strzelał, rozumiem, tak?
Nie, znaczy wiesz co, nie wiem, nie powiedziałbym, że premiuje, ale myślę, że to jest wszystko tak samo ważne, bo tu nie ma czegoś, wiesz, to mówiliśmy o tych Gearsach, nie, znowu wracając jeszcze, bo tak mało powiedzieliśmy o tej grze, ale jakby tu nie ma chowania za osłonami, nie, tu nie ma jakiegoś takiego, wiesz, ale kurde,
ty jesteś
tej
osłoną.
Ja się tobie dziwię, że ty kupiłeś Astrobota, a nie kupiłeś stare Space Marina, bo ja mimo wszystko... Jakbym nie miał ciśnienia, to i wiesz, i jakby gdybym nie miał fana Astrobota w domu, no to generalnie ja bym i bym miał wybrać, no to bym kupił Space Marine.
Znaczy, mój powód znasz, no nie, bo ja ci mówię, że po prostu wiem, bo ja to widzę. I to jest świadomy wybór, że gdybym kupił Space Marine 2, to już bym. To bym zrobił sobie przynajmniej na tydzień przerwę od Divinity Original Sin.
No i to by było może z pożytkiem dla wszystkich.
ale już wiem, że ja kupię i chyba kupię na PC-cie, nie? Nie będę kupował na PlayStation, bo myślałem, żeby kupić na PlayStation, żeby grać, ale wydaje mi się, że to będzie chyba taka gra, która niech wyląduje w tej mojej kolekcji wirtualnej w półce. Już trudno, dam się sprzedać, wiesz, znaczy dam wygrać systemowi, o tak powiem, że niestety nie będę tutaj mógł zdecydować, bo widzisz, bo Astrobota, ja nie wiem, czy po przejściu ta gra nie powędruje od razu do, wiesz, na rynek wtórny, bo nie widzę, żeby, wiesz, nie mam powodu, żeby ją trzymać w swojej kolekcji, aczkolwiek, tak jak mówię, może się okazać, że te kolejne światy tak mnie rozłożą na łopatki, zobaczę to, co zobaczyli recenzenci i tak zostanie, no bo mimo wszystko jakąś tam kolekcję tych gier mam, nie? Jakąś tam kolekcję z tą konsolą trzymam, nie wszystko sprzedaję. No, Stellar Blade, który nadal ci polecam z całego serca, nie sprzedałem. Mam tę grę. Nie wiem, czy ona kiedykolwiek zyska na wartości, jak na przykład, nie wiem, gry, nie wiem, z ery PlayStation 3, nie? Tak jak rozmawialiśmy o Lollipop Chainsaw, nie? Że jak chcesz teraz kupić wersję na PlayStation 3, to właściwie to ona kosztuje więcej niż w dniu premiery kosztowała, nie? Mimo, że teraz też wyszedł ten remaster, nie? Tam, znaczy nie wiem, jak dokładnie się nazywa ten podtytuł tego remastera, ale Repop chyba, czy coś takiego. I wygląda właściwie tak samo, nie? Bo to nie jest jakaś gra, która zyskała jakiegoś nowego koloru, bo jest w wersji na obecne konsole. Niemniej, wiesz, trzymam tego Stellar Blade'a i tak sobie myślę, że tego Space Marine 2 też. Mimo, że tak sobie obejrzałem później też te obrazki, wiesz, ten pierwszy Space Marine nie robił takiego wrażenia wtedy. Bo to były czasy, kiedy jednak te Gearsy wyszły i te Gearsy w porównaniu do... Mimo, że Gearsy wyszły wcześniej niż Space Marine, no to Gearsy wyglądały o trzy klasy lepiej niż ten Space Marine.
No bo wiesz, bo to był myślę kwestia tego rodzaju, że wiesz, że tak jak żeśmy powiedzieli na początku, że dużo gier z tego świata, wiesz, Warhammera, no to są takie... co najwyżej średniaki, nie? Ja bym tak powiedział. I wiesz, może kiedyś były jakieś tam wersje, jakieś może te strategiczne, czy jakieś jeszcze w czasach, wiesz, Panzer Generala 2, które sobie o tym myślę, no to może wtedy. Natomiast generalnie, no to były zawsze takie średniaki i ten Space Marine 2 to jest taka, tak trochę idzie w poprzek, nie? Tej tezie, nie? No bo to jest... tak, fabularnie prosta gra i tak dalej, ale wiesz, no Unreal Engine 5, śliczna grafika, pięknie wygląda wszystko, super chodzi, znakomity gameplay i jednocześnie, wiesz, taka gra troszeczkę z epoki już minionej.
Tak, tak.
Przestałem też grać, słuchaj, w Star Wars Outlaws, nie? Jakoś mnie kompletnie przestało ciągnąć do tej gry.
Zrobiłem ankietę, która jeszcze niestety nie ma wyników pełnych, bo jest jedna ankieta, którą zrobiłem na Spotify'u i tam chyba przewaga ocen jest podobnych do tej twojej oceny, tak? Czyli tych dwóch gwiazdek na cztery albo nawet jednej gwiazdki na cztery. Ale więc tutaj tak wygląda. No, zrobiłem jeszcze jedną tam na Twitterze i na Twitterze generalnie trochę się to różniej rozłożyło, nie? Wiesz, znaczy równiej, że tak wyraźnie, że właściwie każda ocena miała tyle głosów, jednak o jedną tam, o kilka osób przewaga była, że jednak ta gra im się podobała, nie? Bo tam była, wiesz, że
znaczy, wiesz,
z tych czterech gwiazdek.
Ja bym powiedział, że ona też na swój sposób mi się podobała, tylko że finalnie trochę mi się nie chce w nią grać. Mm-hmm. I wiesz, i to jest, myślę, ten problem. To znaczy dużo, dużo więcej frajdy mi daje Space Marine i Visions of Mana, nie? To są jakby gry, które dużo bardziej mnie ciągną, nie? Jakby wciągają, nie? I jakby nie chodzi o to, że one są krótsze czy dłuższe, bo dla mnie to nie jest jakiś tam wyznacznik, tylko po prostu są bardziej, bym powiedział, dopieszczone pod każdym względem.
Tak.
No, ale
nie
właśnie
wiem, czy widziałeś, ale to jest tak, że ludzie nie rozumieją, że czasami jak to się nazywa, że giełda, no nie, papierów wartościowych nie reaguje na to, czy coś jest dobre, czy złe, tylko po prostu reaguje na wydarzenia, na eventy, jest związana z różnymi tymi, bo teraz poszła ta fama, no nie, że Ubisoft po prostu tyle stracił na giełdzie, no nie, ta wartość tej firmy po prostu poleciała łeb na szyję. A dodatkowo jeszcze chyba jakieś takie papiery wyciekły, że po prostu chcą, że jakaś taka propozycja, żeby może wycofać ją, nie? Żeby zrobić, żeby ta firma znowu była prywatna, bo problem z byciem firmą notowaną na giełdzie jest taki, że cały czas musisz, jesteś pod presją tych inwestorów, tych shareholderów, no tak. Którzy i cały czas firma musi rosnąć. Wiesz, nie, że przynosisz zyski i zarabiasz, tylko cały czas musi się rozwijać, grow. Nie? Jest ta presja, no bo tak, bo te papiery wartościowe muszą przecież na tej wartości zyskiwać, żeby ktoś, kto je kupił, no nie, mógł je sprzedać powiedzmy po roku z zyskiem. A jeśli firma nie rośnie, nie rozwija się i tak dalej, wiesz, ten, i to jest niestety czasami straszną kotwicą dla takich deweloperów, dla firm w ogóle, dla wydawców, dla każdego, no nie? Bo wiesz, pieniądze, które dostajesz z giełdy na początku są ważne dla rozwoju firmy, no ale później to jest właśnie ten problem. I dlatego, nie wiem, Dell wiesz, wycofał się, wykupił wszystkie te i przeszedł, stał się firmą prywatną, nie? Dlatego Valve, nie, nic ich nie obchodzi, rozumiesz? Nic nie obchodzi. Oni są odporni na skandale, oni są odporni na wiedzę, oni są odporni na komunikaty, no nie, na przykład naszych kolegów serdecznych, którzy próbują walczyć z tym wiatrakiem Steamowym. Wiesz, ich nie interesuje. Oni mają więcej kasy, niż są w stanie kiedykolwiek wydać. I tyle. Mhm. A Ubisoft, który jest przecież prężną firmą, robi świetne gry. Czasami trochę gorsze, czasami trochę lepsze, no nie? Cały czas się o tym mówi, że oni po prostu dogorywają, że muszą zwalniać pracowników i tak dalej, jeszcze dodatkowo walczą z takim negatywnym PR-em, nie? Bo ktoś tam coś wyciągnie i wiesz, jak to jest.
To akurat jak wiesz, rzecz... wydaje mi się, że tak naprawdę teraz wszystkie te firmy będą mocno, bo jakby podlegały jakiejś tam mocnej krytyce, nie? I no bo wiesz, bo tak naprawdę mamy do czynienia z tym, no, że deweloperzy różnych gier należą do awangardy współczesnego świata i siłą rzeczy, wiesz, większość gier jest, nawet nie deweloperzy, ale chodzi mi o to, że większość gier jest tworzona przez korporacje. W związku z tym mamy do czynienia bardzo często, niestety w ostatnim czasie, z taką jakąś sztuczną inżynierią społeczną i po prostu gracze jako większość bardzo często po prostu się od tego odbijają i jakby manifestują swoje niezadowolenie, bo tą sztuczność po prostu widać gołym okiem, wiesz, no to jakby gracze będą się temu sprzeciwiać, no wiesz, i tyle, tak ja to widzę przynajmniej, nie? No ja stary, jeszcze ci powiem, bo ci nie powiedziałem, ja stary wróciłem jeszcze do Guild Wars 2 ostatnio na tym, wow. Bo ja mam to, wiesz, bo to jest cały czas darmowe, a ja mam, kupiłem sobie parę dodatków i stary, niesamowicie zajebiście ta gra działa na tym, na rogu, stary. Ona działa w 60 klatkach, tam oczywiście czasem spadki są, jak jesteś w tych dużych hubach i w 15 watach, nie? Tylko, że ja gram na klawiaturze i myszce oczywiście, nie? Bo to tam sobie do monitora podłączyłem. Teraz tak korzystam z tego roga trochę jak z takiego, wiesz, peceta, nie? I nawet odpaliłem stary, kupiłem na miesiąc World of Warcraft stary abonament, ale chyba nie mogę w to grać.
No już tak za stare, czy po prostu czas?
Nie, to znaczy wygląda super, nie? I tylko jakoś... Nie, to nawet nie czas, to po prostu jakoś tak, nie wiem, nie ma tego czegoś, no, wiesz. Mhm. Nie ma tej... Natomiast Guild Wars już bardziej, nie? Nie wiem, może jestem stary i leniwy, ale też szukałem różnych opinii i wiesz, generalnie Guild Wars 2. Ja przeszedłem podstawkę, teraz jestem bliski skończenia tego pierwszego dodatku, który mam i potem mam, bo ja mam te dwa dodatki, ten Heart of Thorns bodajże to się nazywa, tak. A drugi jest Path of Dragons. Nie, Path of Fire, sorry. I ten Path of Fire wprowadził mounty właśnie w grze, różne mounty. Więc ja tam się robi taki myk, że grasz w normalne Guild Warsy, dobijasz do 80 levelu, odpalasz kampanię Path of Fire, żeby odblokować, robisz pierwszych parę misji, żeby odblokować tego monta pierwszego takiego raptora i potem wracasz do Heart of Thorns i już sobie na tym raptorze jeździsz po całym świecie, nie? Bo generalnie jak odblokujesz monta, to później każda twoja postać go ma. Tak czy siak. No ale to nie musimy o tym gadać, stary. To tak na marginesie ci powiedziałem, że wiesz, ja dużo gier, stary. Słuchaj, ja grałem jeszcze przecież w tego, ci nie mówiłem, ale grałem w to o nurkowaniu na Switcha, co wyszło.
O nurkowaniu na Switcha?
No, to...
Dave the Diver.
Endless Ocean Lumines.
To taka chyba relaksująca gierka, nie? Że
tam... Bardzo. Ja dużo, stary, wiesz, nie wiem, jakoś wtedy mnie nie zapraszałeś chyba do podcastu i nagrywałeś tam z kimś innym. I...
Jak nie nagrywałem? Ostatnio nagrywamy
co tydzień. No, to były takie momenty, że tam zapraszałeś tych wszystkich tam innych gości i pamiętam, że... A ja, stary, grałem tyle gier... Stary, ja gram w tyle gier i papierowych, i niepapierowych, stary, i normalnych, że ja po prostu... I jeszcze, stary, mam czas na to, żeby spędzać czas z żoną, z dzieckiem, z rodziną i tak dalej. Nie wiem, jak to się dzieje, stary. Może ja po prostu...
Pracujesz z domu przede wszystkim.
Ale to nie o to chodzi, stary. To nie o to chodzi.
Wiem. No. Juliuszu, no to ja się cieszę, że... Nie wiem, w którym momencie...
Space Marine 2, najlepsza gra.
Space Marine 2, tak. Lepsza niż Vision of Mana w takim razie.
Znaczy inna, nie, ale wiesz co, ale powiem ci szczerze, że ja na przykład, w przeciwieństwie do ciebie, ja będę miał rozkminę z najlepszą grą tego roku. Bo po prostu jak zacząłem grać, nie udało mi się ciebie przekonać, żebyś ciągle grał w te nowe gry, po prostu w niektóre zagrałeś, w niektóre nie zagrałeś, ale tak naprawdę jak to, na to wszystko patrzę, to ciężko mi będzie, to znaczy mam jedną taką grę, którą powiedzmy chyba wskażę jako najlepszą grę z tych wszystkich, które zagrałem, ale tak jak już spojrzę na większość tych gier, to szczerze powiedziawszy to jest bardzo udany rok z mojej perspektywy. Wiesz, i ten Space Marine 2 to jest też jedna z na pewno z ciekawszych, z lepszych, z takich przyjemniejszych premier tego roku, nie?
To na pewno. Ja w ogóle teraz zainstalowałem sobie pod wpływem tego, ale nie chcę zaczynać Dawn of War 3.
A ja Dawn of War 1, bo ja okazuje się, że na Steamie mam Dawn of War 1.
Ja musiałem kiedyś mieć jakąś taką kolekcję, wiem, że było jakieś takie wydanie i było to w pakiecie, że wszystkie ty...
Ale sobie wpiszę na Steamie Warhammer i zobaczę, co tam jest z Warhammera. Dobrze, ale już nie przedłużam, tak, kończymy.
Nie, bo chodzi o to, że powinieneś dostać jakąś prowizję za to, że jak wiesz, ile zachęciłeś osób do tego, żeby na przykład zainteresował się Warhammer 40 tysięcy i Space Marine 2, bo ale wiesz, naprawdę bo to, ale nie
przekonałem. To nie jest, bo wiesz, bo to jest trochę co innego, Damian. Właśnie nie powinienem dostać prowizji, bo wiesz, bo jakby ja nie jestem influencerem, który się skontaktował, czy z którym się skontaktował Games Workshop, czy nie wiem, jakiś inny dystrybutor gry i powiedział, słuchaj, to wiesz, tam parę fajnych takich, nie? Takich fajnych słów, nie? Coś tam powiedz, nie? Że fajna gra.
Wiesz, słowa klucz, powiedz, najlepsza grafika... No, wpleć słowo, że najlepszy shooter z trzeciej osoby, jaki grałeś od 10 lat i jakbyś mógł jeszcze powiedzieć, że po prostu...
Że było super.
Tak, że Games Workshop to jest najlepsza firma i w ogóle tam mają obiad za darmo pracownicy.
Nie, no stary, to jest na takiej zasadzie, że ja po prostu sam wpadam w te królicze nory, wiesz, z tymi różnymi rzeczami. I ja po prostu idę z tym kagankiem i z tą forpocztą, wiesz, tego wszystkiego. I ja po prostu się dzielę ze słuchaczami, z tobą, z nami, którzy nas słuchają, po prostu swoimi rozkminami i swoimi jakimiś takimi, wiesz, wrażeniami. No ja kupiłem starter za 600 sam z siebie, nie? Do tego 40. Pamiętam, jak poszedłem w takim zaprzyjaźnionym sklepie, kupowałem... Przychodzę i mówię, to wiesz, zaraz odbiorę, zaraz jeszcze chcę pogadać o tym Warhammerze i tak dalej. Mówię do tego jakby właściciela i sprzedawcy i gościa, którym się znam już od paru lat. Tylko najpierw zagram w Spearheada, bo tam gość ma jakiś limit czasowy. A ten mój kumpel patrzy na mnie tak, stary, ale 40? Ty 40? Ja mówię, no wiesz, efekt Space Marine 2.
No tak.
Dokładnie. Także wiesz, także to są po prostu naturalne procesy, które się dzieją w moim życiu i z którymi ja się po prostu tutaj z wami dzielę. Tu nie ma żadnych, wiesz, artificial intelligence. Dzisiaj słuchałem w radiu, jak ktoś mówił, czy w Polsce, że w Polsce pracownicy na różnych poziomach, na różnych szczeblach zawodowych, jaki jest ich stosunek czy jaki jest ich kontakt z AI, ale ta dziewczyna, redaktorka czy osoba, która tam opowiadała o tym, to powiedziała, jaki oni mają, jaki jest tam kontakt, albo jak mocno są, że tak powiem, jak dużą mają styczność z AI. Ja się tak, kurde, zastanawiałem, o czym ona mówi, nie?
Tak jej się
bo, ona tak, to. Bo ona tak powiedziała, jej jaj, jakoś tak, i że tam wyszło na pierwszy plan, że chodzi o jaj.
Tak.
Że
tak.
Polacy nie rozumieją jaj.
No właśnie. A powinna powiedzieć szyi.
Si na przykład, nie?
No tak, tak.
Wiesz, i wtedy uniknąć tych takich dziwnych dziwolągów, nie?
No widzicie, następnym razem jak ktoś będzie chciał w radiu mówić o jaj, to się skonsultujcie, powiemy jakich słów używać, jakich nie, to mijać no tyle. No. No dziękuję, Juszu, jeszcze
dzięki
raz
również
za przemiłą rozmowę i zapraszam wszystkich naszych słuchaczy do odwiedzenia naszej grupy, do komentowania, wysyłania pozytywnych wibracji, polecenia znajomym. No i co? Słyszymy się za tydzień. Cześć, hej.
Trzymajcie się, cześć.